Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. W naszym studiu witam serdecznie panią profesor doktor habilitowany Grażynę Ancyparowicz, byłą dyrektor Departamentu Finansów Głównego Urzędu Statystycznego. Szczęść Boże pani profesor.
Szczęść Boże. Przede wszystkim chciałabym powitać bardzo serdecznie naszych słuchaczy.
Pani profesor, temat naszego spotkania, dlaczego mamy biedę w Polsce i jak z nią walczyć? Pewnie nie ma tak, że sobie odpowiemy na to pytanie od razu wprost, ale pewne przesłanki, myślę, mogą nas naprowadzić na to, dlaczego ta bieda jest i wskazać ewentualne rozwiązania. Troszeczkę na ten temat też mówiliśmy w części pierwszej. Tam pani profesor na koniec, można powiedzieć, wystosowała taki apel, żeby nie bać się ekonomii, że ekonomia to nie jest nauka ścisła, ale to jest nauka społeczna dla ludzi.
To jest nauka rzeczywiście społeczna dla ludzi i tak jak wszystkie współczesne nauki, ona się wywodzi z filozofii. Te pierwsze traktaty, jakie były, to były traktaty, które uczyły ludzi, jak mają postępować w relacjach wzajemnych, jak mają się traktować wzajemnie, jak należy zarządzać własnym gospodarstwem domowym. I w gruncie rzeczy nic się od tamtej pory nie zmieniło. Tyle, że te nasze gospodarstwa w tej chwili troszeczkę inaczej wyglądają. Mamy mnóstwo rzeczy, o których nasi przodkowie nawet nie mogli pomyśleć, że mogą nam się przydarzyć, ale tak naprawdę, jeżeli chodzi o relacje międzyludzkie, o to, co się dzieje między ludźmi wtedy, kiedy oni muszą dzielić coś, czego nie ma, coś, co każdy by chciał mieć, a jednak chcemy, żeby te nasze potrzeby były w miarę możliwości zaspokajane na najlepszym poziomie, to o tym jest ekonomia. I myślę, że tu miał bardzo wiele racji ojciec dyrektor, kiedy mówił, że Polacy powinni przestać się bać ekonomii, a my, czyli nauczyciele, powinniśmy ludziom mówić o tym, czym jest ta nauka, jak do tego podejść i żeby się przestali bać, bo to naprawdę nie ma nic wspólnego z matematyką. Matematyka to jest tylko narzędzie. To jest tak, jakbyśmy chcieli popatrzeć na człowieka. Można popatrzeć na człowieka i mówić, to jest osoba ludzka, tak jak mamy w społecznej nauce Kościoła. A można podejść do człowieka przedmiotowo i nazwać go kapitałem ludzkim. Ja słyszę, ile razy słyszę to określenie, to we mnie się wszystko buntuje, bo ja się nie czuję żadnym kapitałem. Ja jestem osobą. Ja mam swoją osobowość, ja mam swoje przeżycia, ja mam swoje uczucia. Ja stanowię integralną całość. Ja nie jestem cząstką jakiejś organizacji. Tak samo, jak nie jestem jednostką. I nikt z nas nie jest jednostką. Jesteśmy osobą, byliśmy stworzeni jako osoby i pewnie tak pomrzemy. A więc przede wszystkim tam, gdzie mówimy o ekonomii tej prawdziwej, tej, która się wywodzi z filozofii, a nie takim mechanistycznym pojmowaniu procesu produkcji, podziału i wymiany, będziemy mówili o relacjach osobowych. Nawet jest taki kierunek w ekonomii, który się nazywa personalizmem, ekonomia personalistyczna. I tak trzeba na to wszystko patrzeć. Na to zwracam uwagę. Nie bójmy się ekonomii, ponieważ ekonomia jest nauką o ludziach, o ich wzajemnych relacjach, o tym, jak te relacje powinny wyglądać, a nie o tym, w jaki sposób najbardziej efektywny, z największym zyskiem tworzyć jakieś tam wartości czy produkty, co zrobić, żeby te produkty sprzedawać. O tym jest ekonomia.
Pani profesor, niedawno, no dwa miesiące temu z kawałkiem, władze państwa, bo głównie to było święto władz i salonów, świętowały 25-lecie od wyborów w 89 roku. To były huczne obchody, choć za barierkami. I no, można powiedzieć tak. Od kilku lat słyszymy o Zielonej Wyspie w Polsce, więc ten temat dzisiejszy, dlaczego mamy biedę w Polsce, no to tak ni przypiął, ni przyłatał. No bo jeżeli Zielona Wyspa, to nie bieda. Jeżeli teraz, gdy my rozmawiamy, również rozmawiają w Belwederze prezydent Komorowski, premier Tusk, minister Sikorski, marszałek Kopacz, bo Donald Tusk już tam prawdopodobnie w sobotę może gdzieś polecieć do Brukseli i nie wrócić.
O daj Boże.
To wówczas no, takie założenie, że mamy biedę w Polsce, że jest obszar biedy w Polsce, jest po prostu jakimś takim założeniem jakby nie z tej planety. Jakby pani profesor, ja byli jakimiś ufolutkami, No i po prostu zaczęli mówić ludziom o czymś, czego nie ma.
Nie, no nie jest tak, że biedy nie ma. Bieda jest w każdym kraju. Gdybyśmy wzięli nawet najbogatsze kraje świata, to tam też znajdziemy ludzi biednych, bo są zawsze pewne osoby, które z przyczyn zależnych od siebie bądź niezależnych nie są w stanie ułożyć sobie życia tak, żeby mieć odpowiedni standard, przynajmniej tak jak jest to rozumiane w danym społeczeństwie i epoce. I nie o tym chciałabym tutaj mówić, że akurat w Polsce jest większa bieda niż gdzie indziej, bo bez wątpienia w stosunku do wielu krajów, na przykład krajów afrykańskich, my jesteśmy mimo wszystko na bardzo wysokim poziomie rozwoju. Ale przymierzmy się do naszych standardów, czyli europejskich, bo jesteśmy krajem europejskim i to nie ma żadnego związku z tym, czy my należymy do Unii Europejskiej, czy nie. Jesteśmy po prostu położeni w Europie, mamy określoną historię. Był taki etap w naszych dziejach, że byliśmy potęgą światową nawet, prawda, na tamte relacje. Także tutaj, jeżeli mówimy o biedzie, no to trzeba by się zastanowić, co my w ogóle przede wszystkim rozumiemy pod pojęciem biedy. No, bieda to jest w ogóle takie słowo dosyć, powiedziałabym, kolokwialne. Raczej może byłoby lepiej mówić o ubóstwie. Otóż jakie są te rodzaje ubóstwa? Ubóstwo to nie jest takie pojęcie jednoznaczne, bo zwykle kiedy mówimy o ubóstwie, to mamy na myśli brak pieniędzy, brak możliwości zaspokojenia potrzeb na takim poziomie, który uważamy za satysfakcjonujący. My w Polsce mamy różne rodzaje biedy i różne rodzaje ubóstwa i to materialne jest w znacznej mierze również uzależnione od tego, że my nie chcemy zaakceptować pewnych praw, które są dla nas niewygodne. No taką niewygodną prawdą jest chociażby przyjęcie do wiadomości, że niestety, ale 25 lat temu Polacy zostali po prostu oszukani. Polacy zostali oszukani przez ludzi, którzy zaprzedali się całkowicie mamonie. No tak by to trzeba było określić, dlatego że to, co obiecywano, miało się nijak do tego, co później realizowano. Przecież obiecywano nam, że jeżeli się zgodzimy na rok wyrzeczeń, to będziemy mieli taki sam dobrobyt jak na Zachodzie i ludzie w to uwierzyli. Później obiecano, że jeżeli przyjdą inwestorzy zagraniczni, to oni te nasze zakłady, które były jakie były, no może one były siermiężne, ale jednak funkcjonowały, jednak produkowały i jednak jakoś mieliśmy z nich pewien pożytek, taki czy inny, bo jednak i ta produkcja eksportowa jakaś była wytwarzana, więc nie były to takie bardzo niskie standardy. Okazało się, że te zakłady są niedobre, trzeba je wszystkie zlikwidować. Później zrobiliśmy kilka reform, między innymi reformę służby zdrowia, reformę ubezpieczeń społecznych i myśmy się na to wszystko godzili i pozwoliliśmy na to, żeby nas oszukiwano. W imię czego? Ano w imię tego, że przed bardzo wielu laty, i to nie u nas, ale daleko od nas, wymyślono, że jest coś takiego jak globalizacja. I że właściwie takie byty narodowe to nie mają racji. Że trzeba tutaj zrobić jeden wielki naród i że wszyscy będziemy tutaj szczęśliwi, jeżeli zatracimy swoją tożsamość. I myśmy chcąc czy nie chcąc po prostu się dali wmanewrować w ten ogólny nurt. Czy to jest prawda, czy to jest tylko taka doktryna? Oczywiście, że to jest doktryna, która ma na celu przede wszystkim ekspansję wielkiego kapitału. I Polska zaczęła ten obszar wkraczać mimowolnie, nieświadomie. Nam nie powiedziano, czym to grozi. Nam obiecano bardzo wiele atrakcyjnych rzeczy. Nam wmówiono, że na przykład, jeżeli będziemy mieli rozwinięty rynek kapitałowy, to będziemy tutaj bardzo szczęśliwi, bo będziemy mieli wszyscy bardzo dużo pieniędzy. Nam obiecano, że jeżeli przyjdą tutaj inwestorzy zagraniczni, to będziemy pracowali bardzo krótko i będziemy mieli tak samo, jak mają ludzie w tych najzamożniejszych krajach Zachodu, to, co oni mają. Oczywiście to też jest nieprawda, bo są tam grupy, które mają rzeczywiście wysoki poziom życia i takie, które żyją poniżej standardów wszelkich, również na gorszym poziomie niż w Polsce, ale myśmy to zaakceptowali. I teraz jest najwyższy czas, żeby się zastanowić bardzo głęboko nad tym, w jaki sposób przy pomocy kartki wyborczej wybrać ludzi, i to jest dla mnie podstawowe kryterium, uczciwych, czyli takich, którzy się nie będą bali powiedzieć Polakom prawdy, to nawet jeżeli ta prawda jest przykra. Ludzi uczciwych również w tym sensie, że to nie są ludzie, którzy mają jedno tylko bóstwo, własną karierę, własne pieniądze, własny dobrobyt i własną rodzinę, a jeżeli zobaczą, że okręt, na którym są, tonie, to sami się ewakuują do jakichś łódek, które sobie zawczasu przygotowali i odpłyną w siną dal. Jeżeli chcą to zrobić, to niech zrobią to jak najszybciej, zanim będą wybory. Dlatego, że jeżeli Polacy jeszcze raz wybiorą nie tych, których trzeba, jeżeli Polacy jeszcze raz dadzą się oszukać, jeżeli Polacy nie będą chcieli pomyśleć przez chwilę, czy rzeczywiście ta droga, którą wybraliśmy, jest jedyną słuszną drogą, no to po prostu w pewnym momencie okaże się, że już odwrotu nie ma, że zabrnęliśmy tak daleko. To tak jak przy każdej chorobie. Na wczesnym etapie no można tę chorobę jeszcze bardzo łatwo zwalczyć. Jeżeli ona jest bardziej zaawansowana, jest trochę trudniej, ale też jeszcze rokuje dobrze. Natomiast jeżeli ta choroba już opanuje cały organizm, no to wtedy niestety okazuje się, że nic nie można zrobić. Ja wierzę w to głęboko i cały czas to powtarzam, że my jesteśmy na takim etapie w tej chwili, że owszem, ta choroba się rozwinęła, ona doprowadziła do głębokiej polaryzacji Polaków pod każdym względem, nie tylko ekonomicznym, że ona doprowadziła również do polaryzacji nastrojów, ocen, ale nie jest za późno. Wystarczy, że zatrzymamy się i zaczniemy krytycznie patrzeć na to, co się rzeczywiście w naszym kraju przez te 25 lat stało. A to, że nasza ekipa rządząca, znaczy to jest nasza, no powiedzmy, że to są akurat politycy, którzy nami rządzą, bo czyje interesy oni reprezentują, no to oni sami wyraźnie powiedzieli, bo akurat te taśmy, które były publikowane, wyraźnie wskazywały na to, jaki jest stosunek naszych najważniejszych polityków do własnego narodu i do tego, co oni sami z tym narodem czynią. Otóż jeżeli my będziemy tutaj dalej tym ludziom pozwolimy na to, żeby oni nas w taki sposób traktowali, z tak ogromną pogardą, z takim, powiedzmy, brakiem odpowiedzialności za własne słowa, własne decyzje, to my się nie dziwmy, że oni urządzili sobie święto, no bo chcieli pokazać, że właściwie naród jest z nimi, a naród nie zaprotestował. Ja z tego, co wiem, to akurat Solidarność nie uczestniczyła w nie tych wyborach i całe szczęście, że ten związek okazał się tutaj odpowiedzialny za to, co rzeczywiście on kiedyś prezentował i co nadal stara się kontynuować, bo widzę, że akurat Solidarność to jest ten ruch, który rzeczywiście te tradycje obrony ludzi utrzymujących się z własnej uczciwej pracy rzeczywiście stara się kultywować i co więcej, z tego co ja widzę, to też Solidarność stara się prowadzić pewnego rodzaju działalność edukacyjną, zresztą podobnie jak Kościół, bo Kościół to stara się czynić, tylko że niestety zasięg oddziaływania zarówno Kościoła mimo wszystko, jak i tych związków zawodowych, które mają takie prospołeczne nastawienie, bo to nie chodzi tylko o obronę własnych interesów wąsko pojętych działaczy, ale właśnie obronę interesów społecznych, jest mimo wszystko bardzo wąski, dlatego że my nie mamy żadnej siły przebicia. Nie mamy mediów, poza oczywiście telewizją trwałą, chwała Bogu, że ona jest. Mamy jeszcze tą telewizję Republikę, ale tam też są bardzo różne poglądy i one się czasami tak ścierają. Tu jest moim zdaniem potrzebne to, co powiedział ojciec dyrektor. Nie wymiana poglądów, bo ludzie normalni, którzy nigdy w życiu nie mieli nic wspólnego ani z ekonomią, ani z żadnymi pokrewnymi dyscyplinami naukowymi, po prostu nie rozumieją, o co w tym wszystkim chodzi. Dlaczego tak się stało? Dlaczego jest tak, że jedni mają wszystkiego aż nadto, a innym nie starcza na chleb? Dlaczego 28% Polaków to są ludzie, którzy żyją tak naprawdę w nędzy? Dlaczego mamy taką emigrację? Dlaczego niby mamy tę zieloną wyspę, no chyba, że to jest wyspa Szczawiu, a tak naprawdę nie stać nas jest na nic? Dlaczego zadłużyliśmy się tak ponad miarę? ludzie tego nie rozumieją, nie zdają sobie sprawy, że ich to też dotyczy. Jeżeli nawet nie w tej chwili, to za jakiś czas, niestety, oni odczują bardzo boleśnie skutki tego, że nie sprzeciwili się w stosownym momencie zmianom, które były. Ja jestem ciekawa, czy gdyby robotnikom stoczni powiedziano, moi kochani, to wy sobie tutaj możecie zwyciężyć, my wam dajemy tutaj oddajemy wszystkie honory i całą cześć, ale jest jeden warunek. Z tej stoczni nie zostanie nic. To będzie puste pole. My teraz to sprzedamy komuś, kto tutaj pobuduje jakieś albo hotele luksusowe, albo jakieś inne obiekty, do których będą przyjeżdżali najzamożniejsi ludzie, przeważnie zza naszej zachodniej i wschodniej granicy. Czy rzeczywiście stoczniowcy walczyliby z taką determinacją? Wydaje mi się, że nie. I musimy zastanowić, przecież nikt nie mówi, jeżeli przychodzi oszust, to on nie mówi, jakie będą skutki jego działania. On stara się przedstawić z najlepszej strony, jest dobrym komediantem i obiecuje bardzo wiele, dopóki nie osiągnie swoich celów. I niestety myśmy się znaleźli w tej właśnie sytuacji. A jaka jest diagnoza? No to wszystkim trzeba by postawić diagnozę właśnie ekonomiczną, nie polityczną. Ekonomiczną, dlatego że jednak walka się toczy w tej chwili głównie narzędziami ekonomicznymi, instrumentami ekonomicznymi, a przy okazji oczywiście odwołujemy się do sfery psychologicznej. Mamy bardzo bogaty arsenał różnych metod, tak zwanych socjotechnik, którymi powodujemy takie, a nie inne reakcje społeczne na takie, a nie inne decyzje. Ale jeżeli chcemy uzdrowić gospodarkę, to musimy przede wszystkim powiedzieć, to i to zrobiliśmy źle. Tu i tu popełniliśmy błędy. Te błędy można naprawić, tych nie, ale wobec tego, jeżeli nie mogę tego naprawić, to szukam innej drogi wyjścia z sytuacji. Ja dam kilka takich prostych przykładów. Chyba jednym z najgorszych mitów, jaki został Polsce i Polakom tutaj wciśnięty jako prawda objawiona, jest to, że w Polsce są za wysokie koszty pracy. Ja nawet słucham bardzo często takiej audycji telewizji Trwam, która się nazywa Polski Punkt Widzenia. I przyznam się, że przez ostatnie dwa wieczory, nie mówię o dzisiejszym, bo nie miałam okazji oglądać tego programu, ale dwa ostatnie wieczory, tam byli jacyś ludzie o poglądach republikańskich i bez wątpienia patrioci i bez wątpienia ludzie, którzy naprawdę są głęboko zatroskani tym, co dzieje się w Polsce i chcieliby tutaj pomóc nam wszystkim. I co, jakie były tam hasła? Za wysokie koszty pracy. Ja się pytam, czy ci panowie, bo to akurat byli panowie, zadali sobie trud, żeby sprawdzić, jakie są koszty pracy w Polsce, czy wiedzą o tym, że koszt pracy w Polsce to jest około 30 zł na godzinę. Ja mówię o pełnym koszcie pracy, a nie o wynagrodzeniach, bo te są znacznie niższe. I mówię o przeciętnych kosztach pracy, a nie o kosztach pracy konkretnej osoby. To jest 4 razy mniej niż w Niemczech. 4 razy mniej. Więc ja rozumiem, że my nie mamy aż tak wysokiej wydajności pracy jak w Niemczech i nie możemy tyle płacić naszym pracownikom, co płaci firma niemiecka swoim pracownikom, jeżeli oczywiście ma siedzibę w Niemczech. Tylko czy byłoby coś bardzo złego, gdyby się okazało, że my zapłacimy tym naszym pracownikom nie 100% tego, co płaci Niemiec u siebie, ale chociażby 50% czy 40%, a nie 25%. Dlatego tutaj zwracam na to uwagę. Są pewne prawdy, które zostały Polsce wciśnięte jako prawdy, powiedziałabym, absolutne, nie podlegające dyskusji. Ja przypominam sobie takie spotkanie, chyba 2 lata temu to było, pierwsza debata PiS-u na temat tego, co się dzieje w polskiej gospodarce. Ta, która była transmitowana potem przez chyba TVN, czy jakieś tam inne stacje głównego, czy też raczej mętnego nurtu. I tam między innymi po moim wystąpieniu zabrał głos pan profesor Gomułka, który stwierdził, że ideałem, do którego powinniśmy dążyć, to są Chiny. Dlaczego? No bo w Chinach są bardzo niskie płace, a w Polsce za duże. I ja teraz chcę powiedzieć bardzo proste zdanie. Dzisiaj rozmawiałam na ten temat z panem, który mnie tutaj przywiózł. Ja mówię, proszę pana, no pan mówi, że pan ma takie duże koszty, bo te ubezpieczenia trzeba płacić i podatki. No, ale gdyby było tak, że pana klienci zarabialiby znacznie więcej pieniędzy, to pan by mógł podnieść swoje dochody, bo oni po prostu częściej by jeździli tymi taksówkami i więcej mogliby panu zapłacić. I pan by wtedy nie zarabiał 1800 zł i 1000 zł pan musi odprowadzić podatku i składek na ubezpieczenia, tylko powiedzmy pan zarabiałby dwa razy tyle, bo miałby pan dwa razy tyle klientów i wobec tego te 1000 zł nie byłoby dla pana takim obciążeniem. W Polsce ukształtowano taką do przesady, jakby wylansowaną na użytek zresztą zachodnich korporacji, bo to one tutaj tego szukają, jakąś manię, żeby obniżać koszty wynagrodzeń. Otóż to jest nieprawda. Jeżeli ja mam kraj biedny, to on jest właśnie dlatego biedny, że biedni są jego obywatele i że ludzie bardzo mało zarabiają. Jeżeli bardzo mało zarabiają, to ci, którzy są bardziej ambitni, lepiej wykształceni, bardziej kreatywni, wyjeżdżają i oni tam szukają dla siebie miejsca, bo są tam lepiej wynagradzani. Jeżeli tak będzie dalej, to w Polsce zostaną tylko ci, jak wymrze moje pokolenie, którzy będą przeznaczeni do najprostszych, prymitywnych prac. A ja nie chcę przypominać, kto taki program dla Polski i Polaków szykował, bo przecież chyba są jeszcze osoby, które pamiętają, jakie były hasła. Myśmy mieli być zagłębiem taniej, prymitywnej siły roboczej. I właściwie to samo, co kiedyś próbowano nam narzucić siłą, dzisiaj udało się narzucić metodami wyłącznie politycznymi i propagandowymi. Następna sprawa, wysokie podatki. Ja rozumiem, że dla osoby, która prowadzi maleńki jakiś tam warsztacik, 19% podatku to jest ponad jej siły od obrotu, bo ona po prostu nie jest w stanie takiego podatku często zapłacić, a ponadto przychodzą jeszcze urzędnicy, grzebią w papierach i doszukują się jakichś tam błędów, za które potem ci ludzie są w sposób niewspółmierny do, jeśli nawet były jakieś przewinienia, karani i niszczeni. Natomiast tam w ogóle nie powinno być podatku dochodowego. Jeżeli to są maleńkie zakłady, przecież mamy pewne granice co do wielkości obrotu i tak dalej, w ogóle nie powinno być żadnych podatków dochodowych. W ogóle jakiś ryczałt niewielki i niech ci ludzie sobie tworzą te miejsca pracy, niech tworzą miejsca pracy dla swoich bliskich, dla swoich znajomych, dla swoich rodzin. To są niewielkie zakłady, ale te wielkie zakłady powinny być opodatkowane. I to jest absolutny wymóg. Kto wymyślił strefy wolnego przetwórstwa? Transnarodowe korporacje, które w ten sposób w latach 60. wymuszały na krajach słabo rozwiniętych, żeby można było tam w sposób bezkarny wywozić kapitały i eksploatować siłę roboczą tak, jak się tylko dało, bo tak się to w ekonomii traktuje ludzi. Siła robocza, nic więcej. I to rozwiązanie szkodliwe, bo to jest rozwiązanie szkodliwe i to jest udowodnione, że to do niczego dobrego nie prowadziło. W latach 60. w literaturze ekonomicznej było to bardzo dokładnie opisane i skrytykowane. To rozwiązanie zostało żywcem do nas przeniesione i co więcej, tu jest ta różnica na naszą niekorzyść. W krajach tych słabo rozwiniętych, krajach trzeciego świata, takie wtedy nazywano, takie strefy wolnego przetwórstwa, strefy wolnocłowe, czyli takie, gdzie tam przychodziły te korporacje i robiły, co im się podoba, tworzono zwykle w regionach bardzo zapóźnionych w rozwoju, takich opustoszały, gdzie nic nie było po prostu i tam chodziło o to, żeby ktoś przyszedł i zaczął cokolwiek robić. Natomiast u nas strefy wolnego przetwórstwa, strefy eksportowe tworzy się w największych aglomeracjach miejskich. No przecież to jest w ogóle postawienie sprawy na głowie. I jeszcze się potem broni tego, że rzekomo one tworzą jakieś zatrudnienie, no bo stworzyły jakieś miejsca pracy. Czyli z jednej strony likwidujemy miejsca pracy, niszczymy nasze te nieliczne już istniejące zakłady, dopuszczamy do jakiegoś dumpingowego importu, który niszczy to, co jeszcze nam się udało ocalić, a z drugiej strony otwieramy właśnie naszą gospodarkę na obecność tychże korporacji, które pobędą przez chwilę tyle, ile mają ulgę, a potem zabierają swoje zabawki i w najlepszym wypadku przenoszą się do innej strefy wolnego przetwórstwa. Więc to jest po prostu błędna polityka, polityka klientyzmu, polityka służalcza, polityka, którą można tylko uprawiać wtedy, jeżeli po prostu ma się za nic własny naród, no a przy tym jest się wielkim ignorantem w sprawach gospodarczych. Nawet się nie ma wyczucia czy zdrowego rozsądku, bo nie zakładam, żeby każda osoba, która podejmowała tego rodzaju decyzje, robiła to wyłącznie w złej wierze. Czasami to po prostu wynikało stąd, że osoby, które podejmowały takie decyzje, na słowo przyjmowały jako credo, że akurat ta droga postępowania, którą szły kraje słabo rozwinięte, kraje kolonialne, jest również dobra dla Polski, nie zastanawiając się, że w gruncie rzeczy wpychają nas w taki kanał, z którego wyjścia nie będzie innego niż to, że my sami stajemy się coraz bardziej krajem podporządkowanym ekonomicznie tym wyżej od nas rozwiniętym państwom, a my stajemy się po prostu kolonią. Tak to wygląda w tej chwili.
Pani profesor, to jest też pytanie o to, o ten etap, na jakim się znaleźliśmy. Mówiliśmy też w pierwszej części o tym spotkaniu 3 lata temu w jednym z hoteli warszawskich, gdzie spotkała się ówczesna i obecna tym samym władza, a więc głównie Platforma Obywatelska. No i tam jeden z ministrów, już nie jest ministrem, mówił o tym, że no do 2015 roku dojedziemy, wyprzedamy to, co się da wyprzedać, a później się z Polski ewakuujemy. Wygląda na to, że ten plan jest realizowany. No i pytanie, czy ewentualna, jakakolwiek to będzie, nowa ekipa jest tutaj w stanie ten trend odwrócić. Jak też patrzę na dane statystyczne, bo na nie też warto spoglądać i jakieś wnioski wyciągać. Co trzecia rodzina zaznała emigracji w Polsce. Wyludniają się wszystkie województwa w Polsce. Więc ta sytuacja, do tego dodajmy bezrobocie, które jest, bieda, która jest, a 36% dzieci w Polsce dzisiaj rodzi się w biedzie lub nędzy. Takie są też dane statystyczne. No to sytuacja nie jest wesoła. Powiedziałbym, że ten rak już jest daleko posunięty.
Ja nie myślę, żeby to był jednak rak. Mimo wszystko.
A co to by miało?
Nie, to jest po prostu taki wrzut. Wrzut, może nawet tam się zalęgły robaki. Ale bardzo dobrze, że te robaki gdzieś tam sobie szukają jakichś ścieżek, którymi podążają. A jeżeli mówimy o ten program ewakuacji, no tak, dlatego że rzecz polega na tym. Polska została pierwszy raz wmanewrowana w cały ten układ globalny, tak to nazwijmy, w latach 70. Myśmy się po prostu zadłużyli, zresztą działając w dobrej wierze, bo to nie były całkowicie oderwane od realiów w koncepcie. Nam się wydawało, że weźmiemy te kredyty, one były, no to my tutaj sobie wybudujemy nowoczesny przemysł i będziemy potem też mieli pieniądze i na spłatę i będziemy żyli lepiej. To był ten program Gierkowski. Myśmy wtedy po raz pierwszy popadli w pułapkę zadłużenia. Ja nie mówię, że zawsze kredyt jest zły, bo bardzo często trzeba wziąć kredyt, żeby się rozwijać. Tylko trzeba mądrze się zastanowić, na co ja ten kredyt biorę i jak ja tym kredytem będę gospodarowała i czy stać mi na to, żeby później zwrócić pieniądze, które pożyczyłam. Myśmy te pieniądze potem bardzo ładnie oddawali, tylko że na coraz gorszych warunkach zaciągaliśmy nowe pożyczki. Do tego doszedł stan wojenny i konsekwencje stanu wojennego, które spowodowały to, że nasz dług był bardzo wysoki i narzucono nam pewien program. I teraz jest wyraźnie w literaturze zachodniej, ja o tym dokładnie piszę w tej książce, nad którą właśnie pracuję, bo nie chciałabym tutaj cytować z pamięci, ale to są wszystko wypowiedzi amerykańskich polityków, którzy stwierdzają, że najlepszą drogą do tego, żeby można było osiągnąć cele tych wielkich korporacji, bo nawet ci amerykańscy politycy też bardzo narzekają, że te wielkie korporacje zdobyły wpływ właśnie na tutaj tą globalną politykę Stanów Zjednoczonych i nie tylko, tych wszystkich największych potęg, że właściwie one stały się państwem w państwie, chociaż z drugiej strony narodowość mają, tak w jakimś tam sensie. Otóż najlepszą drogą do podporządkowania kraju jest nałożenie mu pętli zadłużenia. I tak się rzeczywiście w Polsce stało, bo ten dług, który myśmy mieli na początku tej naszej transformacji ustrojowej, to mniej więcej było tak około, jakby to liczyć w takich racjonalnych, powiedzmy, szacunkach, bo tam wtedy z tym dolarem było troszeczkę inaczej niż w tej chwili, no to jest mniej więcej 40% naszego PKB. A jest tak, jak ja powiedziałam, w tej chwili, gdybyśmy doliczyli nie tylko dług publiczny, no bo wtedy był tylko ten dług, innego długu nie było, ale całkowite zadłużenie wszystkich sektorów instytucjonalnych polskiej gospodarki, czyli zarówno rządu, samorządów, gospodarstw domowych i przedsiębiorstw, to jest 130% naszego PKB. I jeżeli ja jestem od kogoś zależna finansowo, no to ja się z taką osobą muszę liczyć. Bo co by to znaczyło, gdyby Polska zrobiła to, co zresztą w 1981 roku musiał zrobić Jaruzelski, bo go na nic innego nie było stać. Jaruzelski powiedział, że przestanie obsługiwać zadłużenie, czyli przestanie płacić. I to był ten okres, kiedy były rzeczywiście puste półki i tylko ocet w sklepach. No, był wtedy rząd totalitarny, jakoś polskie społeczeństwo to przetrzymało. Teraz, gdyby coś takiego się zdarzyło, a rządy są demokratyczne, to każda partia, która by do takiej sytuacji doprowadziła, byłaby raz na zawsze skończona politycznie. No, nikt by już na taką partię w demokratycznym kraju nie zagłosował. W związku z tym, co trzeba zrobić? No, tak jak powiedziałam, rząd, który nami rządził, doprowadził przez swoją taką, powiedziałabym, nader otwartą politykę wobec naszych partnerów, nazwijmy ich partnerami, do tego, że myśmy popadli w gigantyczną pułapkę zadłużenia i to zadłużenie w ten sposób regulowaliśmy, że ustępowaliśmy na każdym polu żądaniom naszych partnerów, a jednocześnie pozyskiwaliśmy pieniądze na zaspokojenie tych pretensji wierzycieli, między innymi wyprzedając wszystko, co się dało, prywatyzując wszystko, co się dało i to, czego nie powinniśmy prywatyzować, też prywatyzowaliśmy, czego najlepszym przykładem jest tutaj prywatyzacja służby zdrowia, bo to wszystko w tym kierunku idzie. Najpierw się zadłuża szpital, potem się go prywatyzuje i mamy sprawę z głowy. Prywatyzacja szkolnictwa, wszystkiego, co tylko można sobie wyobrazić, staramy się to sprywatyzować. Ja jestem ciekawa, kiedy sprywatyzujemy armię, bo to zdaje się, że do tego też zmierzamy. I jeżeli tak będzie, no to teraz, kiedy już wszystko zostało wyprzedane, tak jak zresztą przewidywano to na tym spotkaniu, o którym mówiłam w 2011 roku, nawiasem mówiąc, ten pan już dawno jest za granicą i większość ludzi, którzy wtedy uczestniczyli w tej naradzie, już dawno są za granicą, są albo europosłami, albo gdzieś dostali dobre posady w jakichś tam bankach czy innych instytucjach finansowych. Także takich posad jest jednak sporo dla tych elit, które były posłuszne i które wykonywały wszystkie polecenia naszych tutaj właściwie właścicieli, bo tak można powiedzieć, no skoro nas wykupiono i skoro popadliśmy w takie gigantyczne długi, to ci ludzie się ewakuowali. W tej chwili, jak sądzę, szykuje się desant już tych najbardziej znanych postaci, ludzi z pierwszych stron gazet. I ja, jak mówię, nie bardzo w to chcę mi się wierzyć, żeby akurat pana Tuska przyjęto na przewodniczącego Komisji Europejskiej, ale jakąś posadę bez wątpienia on sobie tam załatwi, dlatego że wydaje mi się, że nie będzie miał odwagi, żeby spojrzeć Polakom w oczy. Zresztą nawet jego przemówienia, które wygłasza od czasu do czasu, świadczą o tym, że on gdzieś tak jakoś zawsze bokiem patrzy. No bo żeby powiedzieć prawdę komuś, no to trzeba by rzeczywiście tutaj mocno uderzyć się w piersi.
No wie pani profesor, ja znam takiego polityka, który był premier, który pozamykał ileś kopalni i później został wielokrotnie, dwukrotnie wybrany na europosła, pełnił funkcję w parlamencie i w ostatnich wyborach też całkiem bardzo dobry wynik.
No dobrze, ale czyja to jest wina?
No, ludzi.
To jest wina tych osób, które zostały w domu, bo powiedziały, ode mnie nic nie zależy. To jest to cały czas, co ja powtarzam. Jedno ziarenko piasku nic nie znaczy. Ale gdyby nie to jedno ziarenko, no to nie byłoby pustyni, bo przecież pustynię się robi wtedy. I myśmy zrobili sobie taką pustynię, oddając walkowerem niejako nasze głosy, no bo zostanie w domu, to oznacza, że ja głosuję na partię, która jest najbardziej zdyscyplinowana, tak? W tej chwili jest panika wśród rządzącej elity, dlatego, że śmiertelnie się boją, bo trochę idą w górę notowania PiSu, ale przecież nie na tyle idą w górę, nawet jeżeli czołówka Platformy się ewakuuje na zachód, to przecież tam jest jeszcze całe mnóstwo ludzi z drugiego i trzeciego szeregu, którzy tylko przebierają nogami, żeby jak najszybciej dobrać się do tej władzy, do tych stołków. Nawet jak posiedzą tam krótko, będzie to dobra trampolina, żeby gdzieś odskoczyć i dalej jakąś kasę robić. Poza tym pamiętajmy jeszcze o jednej rzeczy. Oczywiście nie mam tutaj żadnych dowodów poza statystyką, ale my w Polsce oprócz tej legalnej gospodarki, o której wiemy, jaka ona jest, mamy według szacunków i Banku Światowego, i Eurostatu, więc trudno tutaj podejrzewać ich o jakieś wyraźnie pro polskie sympatie. To są raczej chyba obiektywne miary. My mamy 25% naszego dochodu narodowego wytwarzanego w szarej i czarnej strefie. No to nikomu nic nie mówi, co to jest 25%, dużo czy mało. No to ja powiem, ile to jest. To jest mniej więcej 400 miliardów złotych. Polski budżet, cały budżet, jeżeli chodzi o stronę wydatkową, bo dochodowa jest mniejsza, to jest 300 miliardów złotych. Czyli my mamy do wyprania, do zalegalizowania co roku około 400 miliardów złotych, które pochodzą nie w tej gospodarce tak zwanej nierejestrowanej, tylko tam, gdzie mamy do czynienia wyraźnie z przestępczością. Z przestępczością, czyli z działalnością, która jest zakazana prawnie, gdzie powstają gigantyczne pieniądze i te pieniądze trzeba w jakiś sposób legalizować. Wobec tego, jeżeli ja mam powiązania z politykami, ja nie mówiłam tutaj o mafii, to ktoś inny powiedział, że mamy mafię. Nie wiem, czy to jest mafia, czy nie, ale ja wiem, że jeżeli udaje się te pieniądze w jakiś sposób legalizować, to znaczy, że tak tworzymy prawo, czy robimy to z głupoty, czy robimy to dlatego, że jesteśmy ludźmi przekupionymi, tego nie wiem. Ale tak tworzymy prawo, żeby powstawały w nim luki i żeby właśnie te pieniądze, których normalnie by do banku nie można było wpłacić, można było wykazać jako nasze legalne dochody. Po to są potrzebni politycy. Oni to, co robią, robią przecież nie całkowicie nieodpłatnie, tylko prawdopodobnie też z tego mają jakieś korzyści. A więc jeżeli my mamy nawet kilku ludzi, kilku na ważnych stanowiskach, co do których uczciwości można wątpić, a przecież była afera za aferą, ja nie chcę tego przypominać, to dlaczego, jeżeli już jedni sobie załatwili swoje sprawy i teraz mogą spokojnie udać się na zasłużony wypoczynek do jakichś ważnych instytucji i otrzymywać tam godne siebie wynagrodzenia, przynajmniej w ich odczuciu, dla nas niewyobrażalnie wysokie, to dlaczego inni z tych dalszych szeregów nie mieliby zająć tej pozycji? Więc tu jest, jak mówię, bardzo wielkie niebezpieczeństwo, że jednak osoby, które tu zostaną, one będą miały dużą szansę, nawet jeżeli PiS będzie miał dobre notowania, że tutaj układ sił politycznych się nie zmieni. A poza tym jeszcze jest to, co mówię cały czas i powtarzam. Wielkie niebezpieczeństwo, dlatego że jeżeli nawet byśmy przyjęli, że Polacy będą głosowali mądrzej, będą wybierali ludzi uczciwych, to jaką ja mam gwarancję, że jeżeli ci ludzie uczciwi przyjdą i narażą się interesom tych, którzy nami do tej pory rządzili. Ja nie mówię personalnie, ja mówię w tej chwili w sensie, że są pewne grupy interesów. Niekoniecznie to muszą być grupy powiązane akurat bezpośrednio z rządzącą partią, bo niektóre będą miały również odniesienie zagraniczne. Jakie ja mam gwarancje, że te grupy w pewnym momencie nie doprowadzą do jakiegoś chociażby kryzysu finansowego, tak jak mieliśmy w Grecji, we Włoszech, w Portugalii, w Hiszpanii, żeby
zdmuchnąć,
wysunąć tutaj swoje żądania i wtedy już nie damy rady, bo żadna partia, przynajmniej z tego, co widzę dotychczas w Polsce, nie odważyła się powiedzieć Polakom, słuchajcie, nasza sytuacja jest znacznie gorsza niż przedstawiają to media mętnego nurtu. Mamy takie i takie zobowiązania, mamy takie i takie zagrożenia. Mamy taki i taki pomysł na to, żeby rządzić. Nie. Każda partia, która idzie w tej chwili do wyborów, stara się ludziom obiecać możliwie najwięcej. No mieliśmy przykład chociażby co z tym ostatnie zagrywki Platformy, prawda? Bo wprawdzie pan premier miałby ochotę czmychnąć stąd, gdzie pieprz rośnie, bo być może, że tam wyląduje, a wcale niekoniecznie w Brukseli, ale jednocześnie no, chcę tutaj swoich kolegów jakoś też ustawić i zostawić na dobrej pozycji. W związku z tym rzuca się tę marchewkę tam jakoś taką, prawda, że tu 36 zł, a tam nawet będziecie mieli po kilkaset złotych miesięcznie więcej, bo jak to podzielimy, co tam te rodziny mają dostać, to rzeczywiście chyba tak wyjdzie. I troska jest o ten lud Boży, prawda, wykazana ze strony tych, którzy są wyniesieni na najwyższe stanowiska. Ale zastanówmy się, co będzie dalej. Przyjdzie ktoś inny i powie, no tak, no przecież on nam dał, on tu był dobry, on nami rządził, przecież jakoś się żyło, a teraz przyszła inna ekipa i co oni robią? Patrzcie, jaka drożyzna, jak idą wszystkie ceny w górę, no bo wystarczy, że ja zmienię, zagram na dalszy spadek złotego na przykład, prawda? I w tym momencie wystarczy, że mi się dwóch czy trzech inwestorów wycofa, a to jest bardzo proste, bo jednak tam są pewne też przetasowania i niekoniecznie to musi być nawet jakaś akcja celowo wymierzona przeciwko Polsce i Polakom, tylko faktycznie mamy regres w gospodarce światowej i może się zdarzyć, że jakaś firma, która działała w Polsce, zacznie od nas tutaj odchodzić i zwijać swój interes. W zeszłym roku mieliśmy gigantyczny odpływ inwestycji bezpośrednich zagranicznych, wycofywali się od nas lawinowo inwestorzy zagraniczni. Jakoś nikt tego ani w mediach, ani w prasie, ja nie słyszałam, żeby ktoś o tym wspomniał. A jednak tak było. I jeśli coś takiego zdarzy się, a będzie to ekipa, która nie będzie mile widziana na salonach tychże zachodnich korporacji, organizacji międzynarodowych, no to ludzie, jeśli będą nieprzygotowani, przypiszą całą winę i całą odpowiedzialność tej właśnie ekipie. Ja myślę, że tak jak powiedziałam, pierwsza sprawa, która jest moim zdaniem kluczowa, trzeba by ludziom krótko wyjaśniać, na czym polega proces gospodarowania i wyjaśniać znaczenie poszczególnych kategorii ekonomicznych. Bo ja się mogę prawie założyć, że wszyscy, którzy tak żonglują chętnie na przykład chociażby określeniem produkt krajowy brutto, gdybym ja zapytała, no dobrze, ale co to jest ten produkt krajowy brutto, od czego on zależy, jak on jest liczony, jaka treść się pod tym kryje, tak? Bo to jest pewne hasło. Obawiam się, że nikt prawie nie umiałby na to pytanie odpowiedzieć. Jak ja mówię dług publiczny, to też wszyscy wiedzą, że jakieś tam pieniądze, bo pan Balcerowicz, który jest, nawiasem mówiąc, głównym architektem tego długu, bo to on swoją nieodpowiedzialną polityką, którą podjął wiele lat temu i potem ta polityka była traktowana jako kanon, nie podlegający w ogóle żadnej dyskusji. Ona była kontynuowana przez wszystkich innych ministrów. On jest głównym architektem tego długu publicznego, ale on pierwszy krzyczy, że mamy taki wysoki dług i jeszcze opowiada, że jakieś bzdury totalne, skąd niby rzekomo ten dług miał się wziąć, że to wszystko przez tych nieszczęsnych górników, którzy najlepiej, żeby w ogóle pod ziemią umierali i żadnych emerytur nie brali, bo wtedy Polska będzie zbawiona. To są takie brednie, które się ludziom wciska. Zarządza się konfliktem po to, żeby jedną grupę rozgrywać przeciwko drugim. Ja chcę przypomnieć, że takie same socjotechniki stosowano w okresie realnego socjalizmu, zwłaszcza wtedy, kiedy dochodziło do pewnych napięć politycznych, jednych przeciwko drugim. Dopiero w 80 roku Solidarność zmądrzała, prawda? I wtedy nie było już, że inteligenci przeciwko robotnikom, robotnicy przeciwko chłopom i tak dalej. Teraz wracamy do tych metod, które są z lat 50. Staramy się skłócić społeczeństwo, skonfliktować je, ogłupić jakąś tanią, tandetną propagandą. Jako bożka rzeczywiście stawiamy pieniądz, to jest najważniejsze. Nieważne, jak do tego dochodzisz, ważne, co masz. Pozwalamy niszczyć innych ludzi, dlatego że liczy się tylko ja i moje dobro. Ja nie ma czegoś takiego, że moje prawa kończą się w tym momencie, kiedy ja naruszam cudze prawa. Inaczej się wychowuje nawet młodzież. To tak zwane bezstresowe wychowanie. Ja nie mówię, żeby dzieci katować i zmuszać do jakiejś pracy ponad siły, czy wysiłków, czy jakiegoś takiego szantażu psychologicznego. Ale dziecko od małego, w wielu rodzinach, ja znam wiele takich rodzin, gdzie to jest dalej szanowane. Ono zna swoje prawa i zna swoje obowiązki. Wie, że to wolno, a tego nie wolno. I wcale nie trzeba karać dzieci w sposób dotkliwy, tylko wystarczy dziecku na pewnym etapie powiedzieć, tego nie wolno robić, bo. I takie małe dziecko wszystko chłonie bardzo szybko i potem zna pewien model życia, który dla niego jest stosowny. Jak my możemy dzisiaj wychowywać prawidłowo dzieci, jeżeli dziecko nawet nie potrafi rozróżnić i w tym kierunku idziemy, czym różni się rola tatusia w rodzinie od roli mamusi. I najlepiej, żeby było dwóch tatusiów albo dwie mamusie, bo to jest bardzo nowoczesne i właściwie to taki dzieciak nie podlega żadnym procesom socjalizacji, tak jak uczyła to pedagogika, bo myśmy odrzucili to wszystko, co ludzie wypracowywali przez tysiące lat. Przecież wiedza, którą mamy o społeczeństwie, o wychowaniu, o wychowywaniu dzieci, o procesie socjalizacji, o tym, co powinno ludzi łączyć ze sobą w społeczeństwie, ona nie powstawała jednego dnia. Ona była budowana przez tysiące lat. A dzisiaj przyszło paru mędrków, którym się wydaje, że wszystkie rozumy zjedli. Mnie to przypomina XIX wiek, kiedy zaczęliśmy odkrywać pewne prawa, i wtedy te największe autorytety ówczesne, potem się pokajało większość z nich. Powiedzieli, Boga nie ma, bo my to wszystko już wiemy i myśmy już tutaj wszystkie prawdy poznali. I w związku z tym my będziemy ustalali porządek świata. Dzisiaj przeżywamy po raz kolejny to samo. To jest ta sama epoka, ten sam mechanizm. Pycha, pycha i jeszcze raz pycha. A ja myślę, że trochę pokory, trochę zastanowienia, trochę refleksji, przede wszystkim to jest adresowane do ludzi, którzy chcieliby tutaj objąć władzę i rządzić nami wszystkimi jako narodem. To jest jedna rzecz. Ale druga, trochę refleksji również, jeżeli chodzi o nas jako wyborców. I trzecia rzecz, bardzo ważna, musimy rzeczywiście prawidłowo zastanowić się nad tym, czy te obietnice, które wszystkie partie, bo wszystkie, głoszą pod adresem swoich wyborców, czy one mają jakiekolwiek oparcie w naszej rzeczywistości, na ile to jest realne, tak? Czyli może, ja myślę, że czasami lepiej jest przegrać z honorem, ale uczciwie, niż wygrać, dlatego że jest się szalbierzem i po prostu uprawia się zwyczajny szwindel. Wydaje mi się, że dla ludzi z honoru to jednak mimo wszystko wiarygodność, prawdomówność jest ważniejsza. No akurat tego o tej naszej ekipie, jak wiadomo, powiedzieć nie można, bo właściwie to wszystko, co oni mówią, to albo to są półprawdy, albo to są działania doraźne, propagandowe, albo też to są takie działania, które mają odwrócić uwagę społeczeństwa od bardzo paskudnych spraw, które są gdzieś tam, prawda, i one gdzieś tam drzemią, ale jak to pozamiatamy pod dywan, nie będzie tego widać, to możemy udawać, że tego brudu nie ma. I dlatego jeszcze raz myślę, że apeluję do tego, żebyśmy się naprawdę dokładnie zastanowili najpierw sami nad sobą, co ja mogę zrobić, nie co dla mnie można, co ja mogę zrobić, żeby w Polsce nie było tak, jak jest do tej pory i żeby zmiana nie była zmianą na gorsze, no bo to może być bardzo łatwo. No, jeszcze trochę i dojdą do władzy ludzie pokroju pana Palikota czy innych, którzy mają naprawdę gęby pełne sloganów tak obrzydliwych, że czasami nawet być może, że to jest coś jest tak szpetne, że staje się piękne. Ja pamiętam takie w internecie na przykład jestem miłośniczką kotów i były takie konkursy na najbrzydszego kota na świecie i faktycznie ten najbrzydszy kot na świecie to był tak strasznie brzydki, że był nawet bardzo interesujący. No mnie pan Palikot odstręcza, ale dlatego, że ja jestem już starszą panią. Natomiast gdybym ja była młodą dziewczyną, to nie wiem, no może akurat właśnie by podobał mi się tak brzydki kot, że on już jest tak brzydki, że brzydszy być nie może i przez to staje się fascynujący. Więc dlatego jeszcze raz mówię, zastanówmy się dobrze, najpierw nad sobą, zastanówmy się, czy rzeczywiście jesteśmy względem siebie uczciwi, i potem zastanówmy się nie, co inni mogą zrobić dla mnie, tylko co ja mogę zrobić dla innych. Takich wspaniałych ludzi jest w Polsce mnóstwo. To nie jest tak, że jesteśmy już całkowicie skazani na zatracenie, bo jest mnóstwo przykładów właśnie takich reakcji spontanicznych, takiej pomocy bezinteresownej, takich akcji, które nie są gdzieś tam nagłaśniane w telewizji, prawda, jak to, co pan Owsiak wyczynia i posługuje się młodzieżą, okłamując ją zresztą często co do jakichś tam swoich pomysłów, jakie to jest wspaniałe, im więcej hałasu, im więcej wrzasku, to tym jest lepiej. Nie. My się zastanówmy, co tu zrobić w tym naszym małym światku, w tym maleńkim środowisku, w którym jesteśmy. Bo jednak najpierw zaczynamy zawsze od rodziny, od naszych sąsiadów, od naszych przyjaciół. Staramy się tutaj nawiązać jakieś przyjazne relacje i ja myślę, że to się rozniesie. Tak jak właśnie działają te wszystkie szlachetne organizacje, bo jest ich naprawdę bardzo dużo, nie tych głośnych fundacji, tylko ci cisi ludzie, którzy robią taką robotę od podstaw. Taki pozytywistyczny stosunek, czyli nie rewolucja, a ewolucja, bo rewolucja zawsze niszczy. Rewolucja powoduje, że na wierzch wypływają szumowiny i dużo czasu trzeba czekać, aż te szumowiny gdzieś tam osiądą na dno i wyklaruje się ten cały nasz nowy ustrój i nie zawsze jest to ustrój taki, jaki byśmy chcieli mieć. My, moim zdaniem, musimy w tej chwili postępować w sposób taki dość powolny, ale jednak no, przede wszystkim odpowiedzialny i jak mówię jeszcze raz, zacząć od siebie, nie oczekiwać, co ty dasz mnie, tylko co ja mogę dać moim bliskim, co ja mogę dać moim przyjaciołom, co ja mogę zrobić w miejscu pracy, żeby nam wszystkim było trochę lepiej.
Bardzo dziękuję za te słowa pokrzepienia, bo to jest szalenie ważne, bo tej apatii wprowadzanej w społeczeństwo już jest tak wiele, że wiele osób macha ręką właśnie, tak? Ale to jest na korzyść władzy, która chce rozgrywać, która chce zarządzać takimi biernymi masami, żeby po prostu był taki doskonały pustak, tak? Który da się opakować, który da się wypełnić czymkolwiek, również wszelkiego rodzaju szlamem, który jest mu podawany, bo taki pustak, no to pustak. Pani profesor, a wspominaliśmy też o emeryturach. Gdyby pani profesor zechciała powiedzieć, no bo pan premier był łaskaw brutto w słowach na razie jeszcze, ale pewnie ta obietnica zostanie spełniona, dołożyć 36 zł. Wcześniej Platforma Obywatelska zresztą pozbawiła możliwości otrzymania przez tych najstarszych emerytów po 75 roku życia możliwości wypisania lekarstw bezpłatnych na receptę. Jakie te emerytury nas czekają?
No ja o tym mówię bardzo dużo i bardzo często, dlatego że jeśli byśmy chcieli powiedzieć o największej zbrodni na polskim narodzie, to być może poza likwidacją przemysłu, mówię oczywiście o zbrodniach ekonomicznych, bo nie jestem prokuratorem ani policjantem, więc nie chciałabym się wypowiadać na inne tematy, bo pewnie też by się znalazło wiele przykładów, jest to, że Polakom zabrano emerytury i oni jeszcze o tym nie wiedzą. Myśmy mieli emerytury ustanowione przed wojną, tak naprawdę. Takie nowoczesne emerytury, które spełniały wszystkie właściwie warunki, jakie powinny tego typu świadczenia spełniać. Tutaj bardzo wyraźnie chciałabym powiedzieć, emerytura to nie jest świadczenie samo w sobie. Emerytura to jest jedno ze świadczeń w systemie zabezpieczenia socjalnego. System zabezpieczenia socjalnego obejmuje aż 9 różnych rodzajów ryzyka. Jakie to jest ryzyko? No pierwsze to jest to, że dożyjemy do jakiegoś wieku i nie będziemy w stanie pracować wobec tego, że będziemy już za starzy, żeby wykonywać swoje obowiązki. I tutaj właśnie tym świadczeniem jakby zabezpieczającym byt takiego człowieka jest emerytura. Drugie jest takie, że my owszem, no będziemy żyli jeszcze, ale już nie będziemy zdolni do pracy, mimo że nie nabyliśmy jeszcze uprawnień wynikających z emerytury, bo jesteśmy za młodzi. I to jest renta. Teraz jest kolejne, bardzo ważne ryzyko, które jest powiązane bezpośrednio z tymi dwoma. Mianowicie renta rodzinna i wdowia. Bo bardzo często zdarza się, niestety, że część osób nie dożywa w spokoju tego wieku. Albo jest małżeństwo i jedno z małżonków zajmuje się wychowywaniem dzieci. No i taka osoba albo z innych powodów nie pracuje, jest na utrzymaniu męża. Otóż jeżeli umrze żywiciel rodziny, bo tak się to nazywa, również przysługuje renta. I te renty były zupełnie przyzwoite do tej pory. Oczywiście jak ktoś mało zarabiał, no to ma mniejszą tą rentę. Kto więcej, trochę większą, ale jednak były dosyć przyzwoite. Mamy jeszcze cały szereg różnych innych ryzyk, na przykład jak ryzyko chorobowe. Tak, jeżeli ktoś jest chory, to nie dostaje wynagrodzenia, tylko dostaje za ten czas zasiłek chorobowy i tam inne różne świadczenia. Mamy ryzyko również związane z jakimś tam brakiem dochodu w rodzinie, ryzyko niezdrowia. Jednym słowem tych ryzyk jest 9. I chcę powiedzieć, że one wszystkie są ze sobą wzajemnie powiązane. część z nich jest ubezpieczana. Te cztery główne ryzyka, na które płacimy składkę do ZUS-u, to jest ryzyko właśnie dożycia tego wieku emerytalnego, to jest ryzyko, dlatego że jeden dożyje, drugi nie. Drugie to jest ryzyko właśnie niezdolności do pracy przed osiągnięciem wieku emerytalnego, no i utraty żywiciela. Bardzo ważne ryzyko. I dwa jeszcze kolejne, ryzyko chorobowe i macierzyńskie, bo one są razem sprzężone, chociaż to nie jest słuszne, no bo macierzyństwo nie jest chorobą, no ale tak to u nas chodzi. I płacimy na to składki. I teraz tak, nikt nie ma pretensji, nikt, że płaci rentę, bo płaci przecież składkę rentową, a te pieniądze nie są jego. No bo przyjmujemy to na zasadzie solidaryzmu społecznego, że ja tylko Bogu dziękuję, że mogę spokojnie sobie żyć. Nie jestem osobą, która już nie jest zdolna zarabiać. Płacę składkę, bo jestem członkiem społeczeństwa i to, że ktoś korzysta z tych pieniędzy, no bo akurat był chory i nie był w stanie pracować, uważamy za rzecz normalną w cywilizowanym społeczeństwie. Podobnie jest przy ubezpieczeniach rodzicielskich. Nawet osoby, które wiedzą, że nigdy nie będą rodzicami, też płacą te wszystkie składki, bo wiedzą, że przecież no, będą rodzice, będą mieli te urlopy i muszą mieć jakieś świadczenia. To, co chcę powiedzieć, zdarzyło się wcześniej, niż faktycznie w prawie zostało rozstrzygnięte. Mianowicie, jak Polska zaczęła zmieniać ustrój na ten ustrój, który mamy teraz, no bo trudno to określić, co to ma być za ustrój, ale w każdym razie jakaś tam gospodarka rabunkowa, rynkowa, to wymyślono już wtedy, że trzeba sprywatyzować emerytury. Dlaczego emerytury? Bo wszystkie inne rodzaje ryzyka są takie, że one się mogą bardzo szybko spełnić, tak? No bo dzisiaj zapłaciłam składkę chorobową, a jutro mogę być chora i już mi się będzie należały jakieś tutaj pieniądze z systemu. Ale z ryzykiem emerytalnym jest inaczej, dlatego że ryzyko emerytalne polega na tym, że ja nabywam uprawnienia dopiero jak osiągnę określony wiek. W związku z tym, jak tylko się dało jako tako wyjść z tej zapaści, w jaką nas spędził pan Balcerowicz swoimi nieodpowiedzialnymi reformami, dlatego nieodpowiedzialnymi, że profesorowie ekonomii, ci, którzy się naprawdę znali, którzy nie byli wylansowani jako guru tych przemian ustrojowych, ale którzy wiedzieli, co to znaczy i jaki program kryje się de facto za tak zwanym mitycznym programem Balcerowicza, który de facto nie był programem Balcerowicza, ale to już mniejsza z tym. Otóż jak się jako tako żeśmy pozbierali po tej całej szokowej terapii, no to zaczęto nam tutaj wprowadzać system emerytalny, czyli reformę ubezpieczeń społecznych. Na czym ona polegała? No polegała na tym, że ludziom zabrano emerytury, ale nie zabrano wszystkim od razu, no bo coś trzeba było robić z tymi ludźmi, których wyrzucało się z tych zwalnianych zakładów pracy. W związku z tym tam były różne preferencje dla wcześniejszych emerytur i tak dalej i mnóstwo ludzi z tego skorzystało. Bo gdyby było inaczej, to byśmy mieli w pewnym momencie, tak jak mieliśmy 3 miliony bezrobotnych, to mielibyśmy 7-8 milionów bezrobotnych, a tego żaden kraj nie wytrzyma. Więc trzeba było tym ludziom coś dać, żeby oni mogli sobie jakoś tam wegetować. Pewne grupy społeczne, takie, które umiały się skrzykiwać, na przykład jak górnicy, to były potraktowane w sposób dość preferencyjny na początku, prawda, i tam w różny sposób, żeby wyciszyć niepokoje społeczne. Ostatecznie sytuacja dojrzała, jak powiedziałam, w 99 roku i wtedy powiedziano tak, no ci, co tam już jakoś pracowali, to dobrze, nas oni nie interesują, bo oni i tak zresztą pójdą szybko na emerytury, coś by im trzeba było dać, nas interesują osoby, które mają w tej chwili 30 lat. I tym osobom my naobiecujemy gruszki na wierzbie, stworzymy taką gigantyczną piramidę finansową, nazwiemy ją otwarte fundusze emerytalne, wmówimy ludziom, że oni z tego będą mieli w przyszłości emerytury większe niż wynosiły ich ówczesne pensje, oni się tutaj zapiszą, a my tymczasem będziemy mieli pretekst, żeby jak najszybciej wyprzedać resztę zakładów, które jeszcze zostały i które nie były sprzedane zachodnim firmom. I jak to zrobimy? A puścimy je przez giełdę. Niech sobie oni tam biorą te pieniądze, niech się to wszystko kotuje. Ta giełda, nawiasem mówiąc, jest potrzebna po to, żeby prać brudne pieniądze, bo jeżeli ja mam 400 miliardów do wyprania, to ja przez budki z parówkami i tam inne takie hot dogi, nie wypiorę tych 400 miliardów, nawet jeżeli otworzę przy okazji jakiś tam kolejny bar wietnamski, prawda, czy jakąś tam siłownię, czy jakiś gabinet kosmetyczny. Do tego jest potrzebna giełda i do tego jest potrzebny tak zwany rynek instrumentów pochodnych, gdzie się robi zakłady, ale to jest temat na inne opowiadanie. Generalnie giełda to jest miejsce do spekulacji, które już nie jedną gospodarkę doprowadziło do ruiny, również gospodarkę światową. No i giełda to jest takie miejsce, gdzie właśnie można praktycznie wyprać każde pieniądze, bo tam się występuje nie indywidualnie, tylko poprzez swojego maklera, więc udowodnić komuś, że te pieniądze nie są takie może całkowicie idealnie czyste jest trudno, bo to trzeba by już mieć naprawdę bardzo zaawansowane postępowanie prokuratorskie i to też nie jest takie łatwe i jednoznaczne. A więc wymyślono właśnie taki system i Polakom zabrano emerytury, ale oni tego nie zauważyli. Zabrano im w kilku etapach. Tych, jak powiedziałam, starych, co mieli już wtedy 50 lat i wiadomo było, że oni wkrótce pójdą na emerytury, trzeba będzie im coś płacić, zostawiono w spokoju. Tym takim, co mieli pomiędzy 50 a 30, powiedzieli, no to możecie sobie wybierać. I oni w pewnym momencie puknęli się wszyscy w głowę i zaczęli uciekać, kto tylko mógł, na wcześniejsze emerytury, bo one jeszcze wtedy istniały. I ci ludzie wszyscy też zaczęli uciekać gwałtownie i korzystać z tych starych systemów emerytalnych. A ci nowi zostali. I teraz czym się różni stary system od nowego? Otóż w starym systemie emerytalnym i tak samo w rentowym, to jest bardzo ważne, mamy jedną część, która jest jakby zabezpieczeniem socjalnym, bo emerytura to jest takie świadczenie, podobnie jak renta, które musi zrekompensować nie w pełni, w jakimś procencie, ale utracone dochody z pracy. Czyli łącznie kwota tej emerytury musi być taka, czy renty, powinna być przynajmniej, żeby ona zapewniała przynajmniej to minimum egzystencji, prawda? Żeby ten człowiek był w stanie za te pieniądze przeżyć w skromnych warunkach, bardzo skromnych, ale jednak, żeby był w stanie przeżyć. Ja oczywiście mówię o emeryturach i rentach systemu uspołecznionego, tak? No bo jeżeli ktoś jest miliarderem i sobie gdzieś tam ma jakieś akcje, z których będzie miał wysokie dywidendy, ale ile takich osób może być w Polsce poza panem Kulczykiem? No chyba niewiele. Może jeszcze pan Solosz, może jeszcze tam paru innych, ale tak naprawdę to większość z nas żyje z pensji, a jak płaci podatki i wszystko, co powinien człowiek płacić, no to tych pieniędzy nie ma. W związku z tym podstawowym źródłem utrzymania osoby starszej jest emerytura i ona się zawsze składała z części. Z części socjalnej, takiej jakby osłonowej i z części indywidualnie wypracowanej. I Polakom w 99 roku zabrano tą część osłonową i powiedziano, te pieniądze, co wy odkładacie na emerytury, to są wasze. To są wasze i uważajcie, żeby wam nikt nie ukradł. No więc Polacy, którzy w ogóle nie wiedzą, co to są ubezpieczenia, mimo że się ubezpieczają, bardzo się ucieszyli, że teraz jak oni płacą składkę, to wszystko jest ich i im się to należy. Nikt się nie zastanawiał, jakie będzie miał z tego tytułu pieniądze i jakie pułapki na niego zastawiono. I teraz jak ja pytam zwykle moich studentów, no dobrze, no to kochani, świetnie. Macie samochody? Mamy. Ubezpieczacie te samochody? Tak. Czyja jest składka, którą płacicie do firmy ubezpieczeniowej? Czy uważacie, że to są wasze pieniądze? No nie. No dobrze, a jak ja mam ubezpieczenia społeczne i płacę składkę na ubezpieczenie choroby, ale jestem zdrowa, to czy te pieniądze są moje? No nie. To dlaczego ja akurat w jednych, jedynych ubezpieczeniach emerytalnych przyjmuję założenie, że to, co płacę, to są moje pieniądze? Przecież ubezpieczenie to nie jest lokata. Ubezpieczenie polega na tym, że ja płacąc składkę kupuję sobie prawo do tego, że jeżeli zdarzy się coś, co było objęte ubezpieczeniem, to ja dostanę pieniądze. Tak? I na dodatek w ubezpieczeniach my sobie mówimy w taki sposób. Jesteśmy społeczeństwem, nie jesteśmy indywidualnymi jednostkami, chociaż nam się to próbuje wmówić. W związku z tym łączą nas pewne więzi. I nawet jeżeli ja wiem, że mnie to na pewno nie spotka, ale dla dobra całego społeczeństwa będę partycypowała w takich czy innych kosztach. Typowym tego typu przykładem jest na przykład ubezpieczenie, które by się płaciło, powiedzmy, ubezpieczenie rodzicielskie, tak? Bo jeżeli nawet ja nie będę miała z tego żadnego profitu, no bo ja na pewno nie dostanę zasiłku macierzyńskiego, chociażby z racji wieku, to ja jako członek społeczeństwa jestem zainteresowana tym, żeby w Polsce były dzieci, no bo jak nie będzie dzieci, to wszyscy wymrzemy. Czyli wprawdzie ja bezpośrednio beneficjentem, czyli ja z tego nie mam korzyści, ale ktoś inny ma. A jeżeli ma ktoś inny, to ja też odnoszę z tego tytułu korzyści, bo ktoś będzie miał siłę, żeby jak ja już będę całkiem niedołężna, mną się zająć. I na tej samej zasadzie działały ubezpieczenia emerytalne. Ponieważ jestem zdrowy, młody, pracuję, więc płacę składkę po to, żeby moja stara ciotka, stara babcia, ktoś tam jeszcze, sąsiadka, miał prawo do życia, żeby miał swoje pieniądze. Dlaczego? Jakie jest jego prawo? A no bo jak on był młody i zdrowy, to też to robił i też utrzymywał kogoś. Ale Polakom mówiono co innego i oni w to uwierzyli i co gorsze, niektórzy politycy prawicowi, łącznie z politykami PiSu, też powtarzają takie bzdury, że pieniądze, które odkładamy na emerytury, to są inne pieniądze niż te, które są na wszystkie ubezpieczenia. Że to są moje pieniądze i że ja mam do nich pełne prawo i ja mogę nimi rządzić tak jak lokatą. Czyli nie kupuję sobie pewności, że jak dożyję, to będę miała środki do życia, tylko to są moje pieniądze i ja mogę sobie to wziąć. Ja przy okazji zobaczyłam, ile tych pieniędzy jest, o które jest taki wrzask. Średni kapitał w OFE jeszcze przed tą całą reformą, przed przekazaniem tych pieniędzy do ZUS-u, to jest 10 tysięcy złotych na osobę. No to jak to policzymy przez 200 miesięcy, bo tyle mniej więcej człowiek żyje na emeryturze, jak nie umrze wcześniej, to wychodzi po 20 zł miesięcznie. No to tyle mniej więcej są w tej chwili też te świadczenia, chociaż jak dobrze zarządza jakieś tam OFE, to nawet może i 21,50 niektórym się zdarzy, a są i takie OFE, co całe 60 zł potrafią wypłacić, czyli więcej to niż co pan premier obiecał. I teraz tak, popatrzmy, co się dzieje dalej. Więc po pierwsze, jak powiedziałam, Polacy uwierzyli, że akurat w stosunku do emerytur to nie obowiązują żadne zasady jak przy ubezpieczeniach społecznych. Ale chodziło jeszcze o drugą rzecz. Składka emerytalna i są na ten temat wypowiedzi tych osób, które żyją właśnie z giełdy, została potraktowana jak paliwo giełdowe. A co się dzieje z paliwem? Paliwo ma to do siebie, że daje energię, ale samo znika. W związku z tym nasze pieniądze na emerytury zostały spalone na giełdzie. Co zostało nam po tych pieniądzach? Długi. Długi, które miały formę obligacji Skarbu Państwa i państwo potem w wyniku tej reformy OFE po prostu wzięło te weksle, które się nazywają obligacjami i powiedziało do OFE, wiecie kochani, już się nachapaliście dosyć, trochę wam jeszcze tam damy, żebyście nam krzywdy nie zrobili, ale my wam już odsetek za to nie będziemy płacić. I te 36 zł to jest między innymi efekt tego, że OFE już nie dostaną pieniędzy za te papiery, które dostały w zamian za nasze własne pieniądze, które były wzięte z systemu finansów publicznych. To jest dosyć skomplikowane. Ja to zawsze mówię, że był taki trójkąt bermudzki. Nasza składka wpływała do ZUS-u, ZUS przekazywał do OFE, OFE zwracało te pieniądze do ministra finansów, a minister finansów dawał z powrotem te pieniądze do ZUS-u. Co z tego było? To się nazywa efekt słoniny. Jak się trzyma słoninę, to zawsze coś przylgnie do rąk. No i OFE miały z tego tak rocznie 7-8 miliardów składki, jak mniej więcej, jak był lepszy rok, to więcej. Te pieniądze pan Tusk teraz zaoszczędził, no bo jak już nie musi obsługiwać tej części długu, która była w obligacjach, no to może wypłacać po 36 zł, a nawet niektórym troszkę więcej. I teraz jakie pułapki jednocześnie zestawiono? Ponieważ ta reforma, o czym było z góry wiadomo, z góry, że ona wygeneruje gigantyczny dług publiczny, to ona spełniła bardzo pożyteczną rolę, ponieważ Polska miała szansę po spłaceniu długu wobec klubu paryskiego i londyńskiego, żeby wyrwać się z zależności od rynków finansowych. I to, co byśmy mieli, to by były nasze pieniądze. A jeszcze jakbyśmy dostali trochę z Unii, trochę dołożyli, to pewnie byłaby nie najgorsza nasza sytuacja finansowa. Ale jak zaczęliśmy nasze pieniądze palić na giełdzie, no to się okazało bardzo szybko, że wygenerowaliśmy gigantyczną dziurę i tą dziurę trzeba było zasypać pieniędzmi pożyczanymi. Czyli i po prostu jeżeli ktoś żyje ponad stan i pożycza, no to pożycza i dopóki im pożyczają, to jest dobrze. Na razie nam pożyczają. I teraz co my musimy zrobić? No tak, ale my wiemy o tym i zachowujemy się tak, kiedyś takie było powiedzenie rosyjskie, że szastam tysiącami rubli, a oszczędzam kopiejki. No więc trzeba skądś te pieniądze będzie jednak wziąć, przynajmniej na to, żeby płacić odsetki od tego gigantycznego długu, który tak nam ładnie urósł. No więc trzeba było szukać różnych takich pułapek dla ludzi, żeby oni w te pułapki wpadali i godzili się dobrowolnie płacić te pieniądze. No z jednej strony to były te wszystkie zmiany w systemie podatkowym, które spowodowały coraz większe obciążenie gospodarstw domowych różnego typu podatkami, przede wszystkim pośrednimi, bo te podatki uderzają w tych najbiedniejszych, w zwykłe rodziny. Tam jest tych rodzin najwięcej, więc można było to przez pewien czas wykorzystywać i to nawet zupełnie dobrze wychodziło. Podatki dochodowe to gorzej, no bo podatki dochodowe to płacą ci, co mają dochody. No jak ktoś ma małe dochody, to niewiele płaci, więc tych podatków za dużo nie ma. Wobec tego trzeba było zacząć szukać w pewnym momencie oszczędności. I jakie oszczędności wprowadzono? No kilka. Pierwsza jest taka, o czym ludzie nie wiedzą, ale o czym ja ciągle mówię. I teraz się dziwią, bo niektórzy spotykają się już z tym. Jeżeli po 2009 roku skorzystałeś, człowieku, z wcześniejszej emerytury, a już nie daj Boże od 2014 roku, one się nazywają teraz emeryturami częściowymi, bo nie ma wcześniejszych, to niestety państwo nie będzie ci gwarantowało nawet minimalnego świadczenia. Minimalne świadczenie to jest w tej chwili około 900 zł brutto, czyli jakieś tam 720 zł netto. I to jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, w którą też ludzie wpadną, prawdopodobnie, jeżeli po tej reformie OFE zostaniesz w OFE, to państwo nie gwarantuje ci również nawet minimalnej emerytury. I teraz, jeżeli chodzi o tą pierwszą sprawę, to już są pierwsze pogłoski w prasie, chociaż ja o tym pisałam już dawno, bo ludzie się dziwią, że obliczali sobie emerytury, że dostaną 300-400 zł. Tak, więcej, a dostali mniej. Dlaczego? No bo jeżeli ktoś brał emeryturę wcześniejszą, to od tej kwoty nagromadzonych pieniędzy po prostu się odejmuje to, co on już wziął. I druga sprawa, teraz będzie to samo dotyczyło osób, które zdecydowały się na to, że pozostaną w OFE. Oczywiście ja wiem, że OFE się zawali, tego nie będzie, to jest kwestia czasu, nawet chyba niedługiego. No ale jeżeli na przykład, nie daj Boże, taka osoba by umarła przed nabyciem praw emerytalnych, no to dostanie te 10 tysięcy, czy ile tam ma, jeśli to nie będzie dłużej niż 3 lata i zostaną jej dzieci bez środków do życia praktycznie. No bo ile taka osoba może zgromadzić na emeryturę? Tak jak ja to mówiłam już dzisiaj w telewizji. Jeżeli moje dochody są niezbyt wysokie, takie powiedzmy na poziomie przeciętnej krajowej, to odprowadzam około 400 zł na składkę emerytalną. 400 zł przez 20 lat, bo tyle wystarczy, żeby nabyć uprawnień, to jest około 10 tysięcy zł. Dobrze, niech to będzie nawet troszkę dłużej, niech to będzie... To jest długi okres, bo to jest cały czas okres składkowy, czyli nie mogę chorować, być na zwolnieniu, być bezrobotna. Czyli po 20, powiedzmy, latach ja mam 100 tysięcy złotych. Gdybym pracowała 40 lat, no to będę miała oczywiście dwukrotność tej sumy, tak? Czyli osoba, która przepracuje 20 lat, musi jej to starczyć na 200 miesięcy, dostanie emeryturę w wysokości 500 złotych brutto. Czyli trzeba będzie znowu odjąć od tego to, co te 20%, bo tam podatek i tą składkę zdrowotną. Jeżeli natomiast przepracuje 40 lat, co wątpię, żeby ktoś dał radę, ale jeżeli, to będzie miała 200 tysięcy i dostanie 1000 zł brutto. Brutto, czyli na rękę jakieś 800 zł. Dlaczego? No dlatego, że nie mamy tej części socjalnej, bo myśmy się zgodzili na to, żeby nam tę część socjalną zabrano. I teraz z tego, co ja wiem, to przynajmniej w Prawie i Sprawiedliwości jest bardzo silna i mądra grupa ludzi, która walczy o to, żeby przywrócić tą osłonę socjalną, bo ta osłona socjalna z punktu widzenia tych bogaczy, to ona nie ma znaczenia, no bo jak ktoś jest bogaty, to czy on dostanie, czy nie dostanie, to on i tak ma inne źródła utrzymania. Ale dla tych wszystkich, a jest nas 99%, którzy utrzymujemy się z pracy najemnej, którzy zarabiamy średnią krajową, nieco więcej, nieco mniej, prawda, bo to różnie jest, to dla nas ta osłona socjalna jest kluczowa, bo przecież nikt się nie utrzyma w mieście za 400, 500, 600 zł, nawet za 700, gdyby taka ta emerytura była. I teraz wobec tego, po co to wszystko jest robione? Ja to kiedyś napisałam też w jednym ze swoich opracowań. Bo to nie chodziło tylko o to, żebyśmy spokojnie dali się ostrzyc tutaj z naszych pieniędzy, naszych uprawnień i żeby ci, którzy zarabiają trochę lepiej, bo tak się już dzieje, poszli i kupili sobie prywatne ubezpieczenia w firmach ubezpieczeniowych. Nawiasem mówiąc, akurat uważam, że jeżeli kogoś jest na to stać, jak ma pieniądze, to oczywiście niech kupi, dlatego że on ma tam pewną gwarancję. On kupuje produkt, który w razie, gdyby mu się coś stało, wywołuje takie, a nie inne reakcje firmy, takie, a nie inne zobowiązania firmy i jakieś tam pieniądze na pewno z tego będą. Dodatkowe pieniądze, prawda? Dodatkowa składka, dodatkowe pieniądze. Ale po co to zrobiono? Otóż ja jestem przekonana, że w Polsce dzieje się rzecz potworna, bo najpierw nas wywłaszczono przede wszystkim z krytycyzmu. Staliśmy się bezkrytyczni. Każdy, kto przychodził z zachodu, zachowujemy się jak ci biedni Aztekowie czy inni tam Indianie, prawda, do których biały człowiek przychodził, oni mu wszystko oddawali, wierząc, że to są bogowie. Otóż to nie są bogowie, to są pospolici oszuści. I oni tutaj do nas przyszli i pozbawili nas, jak powiedziałam, krytycyzmu. Później pozbawili nas suwerenności intelektualnej, bo programy teraz nauczania są takie, żeby, broń Panie Boże, nikt nie myślał. Najwyżej może pewne rzeczy zapamiętać i mechanicznie powtarzać jak papuga. No bo człowiek krytyczny może być człowiekiem niebezpiecznym. Lepiej, żeby nie myślał, lepiej, żeby działał jak automat. Potem bardzo łatwo i szybko można było pod pretekstem odbudowy rynków i tego, że no każdy chciał mieć coś prywatnego, coś własnego, bo w socjalizmie nic nie wolno było mieć, no to nas wywłaszczyli z naszych miejsc pracy, pozbawili własności, jeżeli chodzi o gospodarkę narodową. Wszystko jest wyprzedawane i jak dobrze pójdzie, to będzie wyprzedane do końca przyszłego roku. Także zostanie tutaj gołe pole. Ale ja się tym nie martwię, bo po wojnie było jeszcze gorzej i też ludzie sobie poradzili. Ale została jeszcze jedna rzecz, bardzo atrakcyjna. Mianowicie, ci ludzie, którzy są emerytami i którzy będą emerytami wkrótce, to są ludzie, którzy się uwłaszczyli, bo to była jedyna rzecz, na której się można było uwłaszczyć, jak nie oni sami, to im ktoś tam pomógł, na mieszkaniach. I to chodzi przede wszystkim o mieszkania w dużych miastach. W tej chwili w tych dużych miastach ziemia w centrum poszła bardzo w górę. I ci ludzie zajmują mieszkania, które są niewiele warte, bo to jest budownictwo z lat 60., 70., czyli tandeta, szczerze mówiąc. Ale grunty są warte gigantyczne pieniądze. I w związku z tym, jeżeli ja wprowadzę taki system emerytalny, że z jednej strony mam emerytury niewystarczające do utrzymania nawet najskromniejszego mieszkania w mieście, no bo za 1200, 1300 zł nie utrzymam siebie i mieszkania w dużym mieście. A z drugiej strony mam gigantyczne bezrobocie wśród młodzieży, więc nie mam szansy na to, że przyjdą dzieci i pomogą tym starym rodzicom utrzymać te mieszkania i potem przejmą te mieszkania. To zjawiły się u nas masowo firmy typu Bonga Bonga, inne tam takie o dziwnych nazwach, nawet nie chcę tego powtarzać, bo nie jestem w stanie, które oferują różnego rodzaju pożyczki. I te pożyczki bardzo często kończą się tym, że traci się mieszkanie. Jeżeli sprawa jest bardzo głośna i jakiś dziennikarz się zainteresuje, to czasem przenika do mediów głównego nurtu. Ale w tej chwili zjawisko nie ma jeszcze skali masowej, no bo większość emerytur to są emerytury starego systemu, kiedy mamy do czynienia z niskimi kwotami, ale one jednak pozwalają tym ludziom przeżyć. Bardzo skromnie, ale pozwalają przeżyć. Jeszcze można coś wynająć, podnająć, jeszcze ten cały proces nie zaczął się na dobre rozkręcać. Jeżeli poczekamy jeszcze trochę, to stare pokolenie z tymi wyższymi emeryturami wymrze. Młodzi często też mają swoje mieszkania, które de facto są zabezpieczane i wspomagane kredyty przez rodziców, to wtedy otworzy się dopiero prawdziwe Eldorado. Bo te firmy będą mogły za bezcen nieomal, tak jak przejmowano nasze zakłady przemysłowe, doprowadzając je do bankructwa, tak jak doprowadzano nasze banki, doprowadzając je do bankructwa, tak jak komercjalizuje się szpitale, doprowadzając je do bankructwa, tak samo doprowadzi się całe pokolenie starszych ludzi do bankructwa i wtedy nie będzie wyjścia i trzeba będzie zastawiać te mieszkania w ramach odwróconej hipoteki czy innych tego typu szwindli. Rząd udaje, zwłaszcza PSL, że bardzo się troszczy i rzekomo przygotowuje jakieś ustawy, które mają to uregulować. A ja na to pytam wprost. Po co mi ustawa dopuszczająca jakieś bonga-bonga czy inne tam tego typu narośla na rynku finansowym, jeżeli naprawdę, jeżeli ktoś chce, no to mamy ustawę o kredycie hipotecznym i listach zastawnych i rzeczywiście w określonych, uzasadnionych przypadkach można z tej ustawy skorzystać. Ale najpierw przywróćmy ludziom godziwe emerytury tak, żeby rzeczywiście były spełnione normy zabezpieczenia społecznego, bo Polska się zobowiązała do tego, że będzie absolutnie przestrzegała przynajmniej konwencji 102 MOP w zakresie emerytur, bo myśmy powiedzieli, jeżeli chodzi o bezrobotnych, to nas to nic nie obchodzi. Bezrobotni nas nie interesują, bo my nie mamy na nich pieniędzy. Ale co do emerytur, to myśmy się zobowiązali, że będziemy płacili tyle, ile nas na to stać i były te formuły określone. Jak powiedziałam, emerytury zabrano, zapewniono nam dochód rentierski, który jest śmiesznie niski, na pewno nie pozwoli na to i otwieramy przestrzeń teraz dla takich właśnie firm. Moim zdaniem cała ta nagonka na skoki również ma ścisły związek z tą strategią, żeby wyeliminować wszelkie polskie firmy, bo to jeszcze jest taki ostatni przyczółek. I rzeczywiście pozwolić na to, że te najcenniejsze grunty, grunty w Śródmieściu, grunty, które są atrakcyjnie położone, będą przejęte przez różne firmy. Kto przy tym zyska? A no właśnie ten drugi i trzeci garnitur, bo przecież ktoś będzie podejmował te decyzje, że ja tutaj daję zgodę na prywatyzację, na to, na tamto, na śmamto. I w ten sposób to będzie działało. Także ja tutaj chciałabym bardzo Polaków przestrzec. To jest naprawdę ostatni dzwonek, żebyśmy się obronili przed tym, bo jak mówię, będzie nas czekała taka przyszłość. Starzy ludzie wymrą i to nie będzie taka długa, oczekiwana długość życia, jak w tej chwili mamy to prognozowane. No bo jeżeli zabraknie pieniędzy na leki, chociażby na sercowe, na leki obniżające ciśnienie, na badania profilaktyczne, no albo nawet zabraknie ludziom siły na to, żeby dojść do lekarza, tak? No bo i tak może być. Już teraz ludzie umierają przed przychodniami i takie przypadki są nagłaśniane w mediach, no bo na razie to jest skandal. Ale jeszcze trochę jak to się stanie masowe, to już nawet nikogo nie będzie wzruszało. Kiedyś jeden przypadek pobicia dziecka budził w nas przerażenie, że w ogóle mogło do tego dojść. Teraz nie ma nieomal dnia, żeby się nie okazywało, że jakieś tragedie są i tak dalej. Czyli jak powiedziałam, jeżeli jakieś zjawisko przestaje być incydentalne, ale staje się masowe, to po prostu obojętniejemy na to. I ja się obawiam, że my za jakiś czas, jeżeli nie zawrócimy z tej fatalnej drogi, na którą wkroczyliśmy 25 lat temu, znajdziemy się w obliczu takich właśnie wyzwań, i szczerze mówiąc, zobojętniejemy na to, bo człowiek może reagować do pewnego momentu, a potem jego mechanizmy obronne mówią zaraz, ale ja naprawdę nie chcę tego widzieć, ja nie chcę o tym nic wiedzieć, ja się muszę zamknąć w kręgu własnych spraw. I po prostu będziemy społeczeństwem takim, które no, przekształci się powoli w społeczeństwo bardzo podobne do tego, co mamy w krajach latynoamerykańskich, nie azjatyckich, bo my nie wykazujemy żadnych podobieństw z tamtymi społeczeństwami. Natomiast ten model, który nam zaproponowano i na który my nieświadomie zgodziliśmy się, to jest model zapożyczony z krajów latynoamerykańskich. On został tam przetestowany w latach 60., sprawdził się dobrze. Oczywiście nie dla społeczeństw tych krajów, tylko dla tych pomysłodawców i został z całym dobrodziejstwem inwentarza przeniesiony do nas. My jesteśmy społeczeństwem znacznie lepiej wykształconym niż społeczeństwa latynoamerykańskie, ale mimo to no, daliśmy się, jak to się mówi, nabrać. I mam nadzieję, że nie będzie tak, że mądry Polak po szkodzie, tylko jeszcze jest czas, żeby naprawdę wycofać się z tej drogi i nie rozliczać nikogo. Ja bym już nawet nikogo nie rozliczała, no bo prawdopodobnie ci, którzy są głównymi winowajcami, to albo nie żyją, albo są już tak wysoko, że ich nie dotkniemy, albo się ewakuują gdzieś. Myślę, że Pan Bóg jest nierychliwy, ale sprawiedliwy i ma swoją własną koncepcję sprawiedliwości. Nie wyręczajmy Pana Boga, ale wycofajmy się z tej drogi, dopóki jeszcze jest czas, bo mamy naprawdę ostatnią szansę przed sobą. Tak przynajmniej ja to widzę. Jeżeli się mylę, to tym lepiej.
Dziękuję bardzo. To pani profesor doktor habilitowany Grażyna Ancyparowicz, była dyrektor Departamentu Finansów Głównego Urzędu Statystycznego. To taki wykład akademicki typowy, pani profesor, ale bardzo zrozumiały, myślę, i przystępny dla nas, którzy ekonomią na co dzień się nie zajmujemy, choć zajmujemy, prawda? Bo na tym właśnie to polega, że wmówiono nam, że się nie zajmujemy,
wszyscy się zajmujemy.
Zapraszam Państwa do rozmów z panią profesor. Numery telefonów 655 23 55 dla słuchaczy z Polski Północnej, 56 Południowej, zagranica końcówki 33 i 66 i telefony w naszej rodzinie 536 600 100 i 200. Bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże. Ja już jestem na antenie, tak?
Tak, oczywiście.
Przepraszam bardzo, bo to jest za opóźnieniem, dopiero wyłączyłam radio. Katarzyna z Białegostoku. Ja uważam, czyli tak myślę, tak, że problem przede wszystkim polega dzisiaj na tym, że my nie mamy tak naprawdę młodzieży wychowanej patriotycznie, ponieważ z ludźmi, z którymi rozmawiam i się stykam, problem polega na tym właśnie, że nikomu nie zależy na tym, co jest. Każdy myśli tylko i wyłącznie, tak, jesteśmy po prostu zatomizowani, tylko i wyłącznie myślimy o sobie i to jest właśnie problem, bo jeszcze starsze pokolenia, z którymi ja się spotykam i rozmawiam, mam 40 lat w tej chwili, to jeszcze te pokolenia myślą o kimś innym, a te pokolenie, z którym ja się spotykam dzisiaj, to jest tak naprawdę, przepraszam, że za to co powiem, ale to jest pokolenie socjopatyczne, ponieważ ono nie potrafi nawiązać relacji w ogóle z drugim człowiekiem. Pracowałam nawet u alergologa przez rok czasu i połowa dzieci, z którymi się spotykałam, to były dzieci, które w ogóle nie potrafią nawiązać relacji. To jest po prostu makabryczne i ja myślę, że mimo wszystko, ja wiem, że ekonomia jest bardzo ważna, ja to bardzo rozumiem, tak, nauki społeczne, etc., ale jeżeli problem polega na tym po prostu, że my właśnie nie mamy tej młodzieży wychowanej na razie do tego, aby to wszystko przyswoić i no, pragnę tylko i wyłącznie wyrazić swoje ubolewanie nad tym, że właśnie jest takie wychowanie, a nie inne. I przede wszystkim chyba na tym powinniśmy się skupić. A dopiero potem można wchodzić w nauki społeczne głębiej. To wszystko, już nie będę zajmować czasu. Serdecznie wszystkich pozdrawiam, z Bogiem.
Dziękujemy, z Panem Bogiem.
Ale my właśnie o tym mówimy. Bo jeżeli ja mówię, że ekonomia to jest nauka, która mówi o tym, w jaki sposób ludzie powinni odnosić się do siebie... To ja właśnie mówię o tym, że ja nie mogę być wpatrzona tylko we własny interes, szukać tylko własnej przyjemności, bo ekonomia to jest nauka o tym, w jaki ja sposób zaspokajam swoje potrzeby. Natomiast tutaj to nie ma nic wspólnego z patriotyzmem, bo to najpierw jest ten maleńki patriotyzm, te małe ojczyzny, czyli tą najmniejszą ojczyzną jest moja własna rodzina, prawda? Jeżeli ja dobrze funkcjonuję w rodzinie, gdzie też gospodarujemy, to wtedy widzę to nieco szerzej. Nie zgodziłabym się tylko z jedną rzeczą, ponieważ ja jestem nauczycielem akademickim i mogę powiedzieć tak, jest spora i bardzo hałaśliwa część młodzieży, która rzeczywiście jest nastawiona tylko na własne przyjemności, na własną zabawę, która jest skłonna do każdego, powiedzmy, niewłaściwego czy niemoralnego zachowania, byleby osiągnąć swój cel. I coś takiego rzeczywiście istnieje i trudno to marginalizować i powiedzieć, że tego zjawiska nie ma. Ale jednak znakomita część młodzieży, większość, mimo wszystko, to są ludzie, którzy może nie mają tutaj na sztandarach wypisanych jakichś bardzo szczytnych haseł, ale jednak ogromna część młodych ludzi właśnie myśli w sposób taki, powiedziałabym, jak pani to określiła, patriotyczny. No niech będzie ta nazwa i patriotyczny, ale to są ludzie, którzy są nastawieni racjonalnie do własnej osoby i altruistycznie względem innych osób, względem innych środowisk. I ja w takich ludzi wierzę, ponieważ ja z takimi ludźmi się spotykam jako nauczyciel akademicki. I jeżeli ja mam w grupie jedną, dwie czy trzy osoby na kilkanaście czy kilkadziesiąt, które są rzeczywiście wpatrzone tylko w siebie i w swoje sprawy i nie liczą się zupełnie z otoczeniem, to cała ta znakomita reszta absolutnie zachowuje się inaczej. Natomiast tutaj, jak powiedziałam, no, to nie chodziło, żeby kogoś uczyć ekonomii w tym sensie, że robić kurs ekonomii, tylko ekonomia to jest pewien sposób działania, postępowania człowieka w społeczeństwie, w tym małym społeczeństwie, najbliższym, w tym nieco szerszym, no i w tym najszerszym, przynajmniej jeżeli chodzi o naszą tożsamość narodową, czyli my wszyscy Polacy, tacy jacy jesteśmy. Ale naprawdę, ja wierzę w to, że nasza młodzież wcale nie jest ani niepatriotyczna, ani nie jest w swojej większości, w swojej masie taka egoistyczna. Ona jest czasami ogłupiona, poddaje się różnym modom, ale to naprawdę oni w środku są bardzo fajni.
I kolejny telefon, proszę bardzo, halo. Bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Dariusz z Otwocka. Chciałem zadać pytanie pani profesor. Do końca nie zrozumiałem tego, w jaki sposób fundusze lokowały, czy też... bo tam była mowa o tym paliwie giełdowym,
tak,
że
tak,
głównym, w głównej mierze to stało się paliwem giełdowym. Natomiast czy to była duża część tych środków, bo chyba jednak większość tych aktywów to zostało przekazane, poprzez obligacje. Zostały skierowane na wykup obligacji i czy to duża część stała się tym paliwem giełdowym, bo chyba tam były ograniczenia i nie można było jakichś znacznych, może jakieś niewielkie środki. Także gdybym mógł poprosić tu jeszcze o rozwinięcie, co się stało z tymi środkami, które były przekazane przez nas do OFE, a dalej to OFE z tym zrobiło.
Bardzo dziękuję. Panie Dariuszu, oddaję głos pani profesor.
Dobrze, to ja może to wyjaśnię, tylko że to, no, to jest troszkę mało czasu, bo to, ale są na ten temat opracowania takie, chociażby jak ten raport rządowy, jaki był, taki był, ale był jednak dosyć wiarygodny. To tak jak powiedziałam, rzecz wyglądała w taki sposób. Mniej więcej przez cały ten czas od początku powołania OFE do momentu tej decyzji o przekazaniu tej części aktywów, Skarb Państwa im przekazał mniej więcej, tak powiedzmy, 190 miliardów złotych naszych składek. Czyli to jest taka jakby ogólna suma. I od tych pieniędzy oni otrzymywali przez cały ten okres, ponieważ te pieniądze, jak mówię, wracały z powrotem do ministra finansów, a oni w zamian za to otrzymywali odsetki od obligacji, tak? No bo pieniądze nasze, takie jeszcze raz powtórzę, nasze pieniądze, czyli nasza składka, prawdziwe pieniądze, szły do ZUS-u. ZUS część tych pieniędzy przekazywał do otwartych funduszy emerytalnych, czyli cały czas mamy do czynienia z prawdziwymi pieniędzmi. Te nasze dalej prawdziwe pieniądze z powrotem wracały do Ministerstwa Finansów i Ministerstwo Finansów przekazywało je do ZUS-u, żeby mogły być wypłacone emerytury. I tego było mniej więcej 190 miliardów złotych, jeżeli chodzi o samą tą składkę. No tak, ale jeżeli się komuś przekazuje pieniądze, a już OFE uważały, że to są ich pieniądze, to coś się za to należy. OFE za te pieniądze, które przekazywały nasze pieniądze do Ministerstwa Finansów, otrzymywały papier, który się nazywał obligacją Skarbu Państwa. No nie tylko, ale większość to były obligacje. Jakby się nie zwały, tak się nie zwały, bo nie wszystkie się nazywały obligacjami Skarbu Państwa. Tam były też obligacje drogowe, były obligacje samorządowe. A obligacje mają to do siebie, że to jest papier, który zapewnia jakby podwójny zysk. A z jednej strony obligacje są oprocentowane, więc z tego tytułu one otrzymywały przez cały ten czas procenty. I to były jakby ekstra pieniądze, tak? Za to, że przez chwilę miały u siebie zaksięgowane nasze prawdziwe pieniądze, to zanim one nie trafiły z powrotem tam do tego ZUS-u, no to za to, że istniały OFE, za to, że istniały, za to, że powołano i za to, że przeszły te pieniądze, były zaksięgowane z jednego do drugiego miejsca, no to one otrzymywały z tego odsetki i to nie były małe odsetki. No bo jak tu mamy taką kwotę, prawda, że to jest prawie 200 miliardów, no to policzmy średnio po 7% i to procent składany był, to były zupełnie spore pieniądze. No i one te pieniądze najpierw nieśmiało, bo to można prześledzić dokładnie, jak to było rok po roku, od momentu, kiedy OFE powstały, kiedy zaczęły tam debiutować. I te pieniądze OFE inwestowały na giełdzie, czyli nie nasze składki, bo składek one nie miały co inwestować, one z powrotem wracały do Ministerstwa Finansów. Tylko te odsetki, czyli tak naprawdę pieniądze podatników. No bo czym są odsetki? No przecież one nie powstawały ze składek. Pieniądze, które były wypłacane przez Skarb Państwa OFE, to były pieniądze podatników i właśnie w charakterze tych odsetek, no i też dyskonta od obligacji, bo jak są obligacje, to tam się taką transakcję przeprowadza, że jakby wycenia się je poniżej wartości, znaczy płacą mniej niż byłoby. To już nie chcę wracać do są takie mechanizmy finansowe. I teraz co one robiły z tymi odsetkami? No właśnie mówię, inwestowały na giełdzie. I raz wygrywały, raz przegrywały. Ale ja sobie zadałam trud, jak była ta cała historia z reformą OFE, żeby zobaczyć, jak one wyszły z tych operacji, prawda? No bo to tak jak ktoś idzie grać na przykład w automaty, tak? No to raz wygra, raz przegra, ale jakieś tam saldo ostateczne jest. Więc ja już pomijam to, że część tych pieniędzy poszła bezpośrednio do osób, które zarządzały OFE i nie była to mała część, bo było tego około 20 miliardów złotych. Tych pieniędzy w ogóle nie ma, no bo one zostały przejedzone przez ludzi, którzy zarządzali OFE. Ja abstrahuję też od tego, bo o tym pisałam, powołując się na konkretne wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego, powiedzmy orzeczenia Komisji Nadzoru Finansowego, że były zwyczajne machlojki i nadużycia i nasze pieniądze były również przeznaczane na to, żeby ukarać powszechne towarzystwa emerytalne, czyli nie ludzie, którzy robili szwindle, używając naszych pieniędzy emeryckich i biorąc przy okazji, czy pomnażając swoje własne pieniądze. To są wyroki, więc to można znaleźć. Ja pisałam na ten temat w tygodniku Solidarność, gdzie podawałam tytuły w tych egzekucji, ale również po prostu normalnie inwestowały. I tak się jakoś dziwnie składa, i o tym też pisałam, że nie wiem, czy to było niechcący, czy przypadkiem, ale bardzo często OFE grały na zniżki kursów. To jest coś taki, ma pewien tutaj podtekst. I skończyło się to tym, że per saldo, czyli przez te wszystkie lata, jakbym tak dodała, co wygrali, a co przegrali, to OFE utopiło na giełdzie 6 miliardów złotych. Czyli jak gdyby grali, raz wygrywali, raz przegrywali, ale jak odeszli od stołu, to do 2013 roku, no bo w tej chwili to jest trochę inna sytuacja, nie ma jeszcze tych danych po zmianie struktury aktywów, jak to wygląda dokładnie, nie ma rozliczenia jeszcze za rok. Przegrali przez te wszystkie lata, czyli od 99 roku aż do 2013 roku netto 6 miliardów. Czyli nie tylko nie wygrali na tym, ale przegrali pieniądze, które dostawali od ministra finansów jako odsetki, no tam od banków trochę, ale w bankach to mieli mało tych odsetek, głównie od ministra finansów, czyli nasze pieniądze podatników, oni inwestowali na giełdzie. A dlaczego przegrywali? No bo tak się fatalnie składa, i na to zwróciła również uwagę profesor Orejziak w jednym ze swoich artykułów, że ile razy OFE kupiło jakieś polskie przedsiębiorstwo na giełdzie, to znaczy kupiło jakiś tam pakiet akcji, oczywiście nie naruszając, chociaż były też i naruszenia, ale generalnie nawet nie naruszając przepisów, to potem jakoś tak się zdarzało, że to przedsiębiorstwo zaczynało mieć trudności i bankrutowało. I trudno nawet wyjaśnić dlaczego. Czy to jest jakaś prawidłowość, czy to był czysty przypadek. Ale fakt jest faktem, że te przedsiębiorstwa, które były, ich akcje w portfelach OFE, to były przedsiębiorstwa, gdzie drogo żeśmy kupowali, a sprzedawać musieliśmy później znacznie poniżej ceny. Bo przecież giełda to nie jest miejsce do pozyskiwania kapitału, z wyjątkiem tej pierwszej takiej jakby emisji, pierwszej sprzedaży. Giełda to jest miejsce do spekulacji, więc OFE po prostu postępowało w ten sposób, że per saldo kupowało wtedy te akcje, kiedy one były drogie, a sprzedawało, kiedy były tanie. Dlaczego tak się stało? No to ja nie wiem, to jest tajemnica osób, które tym zarządzały. Ja tylko wiem, bo to policzyłam bardzo dokładnie, zestawiając wszystkie sprawozdania, które są dostępne na stronie Komisji Nadzoru Finansowego. Trochę roboty jest, bo trzeba sięgnąć do 99 roku, ale ponieważ akurat, jak mówię, pisałam o tym książkę, pisałam o tym raport, wyrzucili mnie za to z roboty, więc sobie zadałam trud i sprawdziłam to dokładnie. 6 miliardów stracili na giełdzie per saldo. Czyli tak jakby na to popatrzeć. Także tam jest taka sytuacja dosyć śmieszna, że na przykład gdybyśmy popatrzyli, na ile procent łącznie wynosiły te lokaty, to te lokaty tam średnio wychodziło różnie w różnych latach, ale zawsze to było niżej niż oprocentowanie obligacji, no bo oni właśnie tracili te pieniądze w tych nieudanych operacjach giełdowych. Być może były jakieś, bo ja mówię oczywiście o wszystkich OFE naraz, tak? Więc mogło być tak, że w jednym roku jakieś OFE wypadło lepiej, w innym roku inne OFE lepiej. Ale generalnie OFE to była pralnia takich właśnie pieniędzy przez giełdę, gdzie tam tracono te pieniądze i dalej nie wierzę w to, żeby było inaczej, ponieważ w tej chwili jest taka sytuacja już na świecie, nie tylko w Polsce, że my mamy łącznie takich aktywów finansowych, przy czym to są aktywa finansowe, to są obligacje, czyli czyjeś długi, akcje, które są w obrocie giełdowym, czyli papiery wartościowe, które no, dotąd zwyżkują, dokąd są chętni, którzy będą chcieli płacić coraz więcej i tak naprawdę kredyty, tak, czyli długi. Czyli w ogóle cały pieniądz to jest albo zobowiązanie, albo należność. Jakbyśmy policzyli, ile tego jest na świecie, no to wychodzi z tego, że mniej więcej aktywa finansowe to jest równowartość 225-230 bilionów dolarów. A cały produkt krajowy brutto globalny, czyli to, co na świecie się wytwarza, wszystko, co ludzkość produkuje, to jest około 71-72 bilionów dolarów. Czyli my mamy trzykrotnie jak gdyby więcej tego wirtualnego pieniądza, który powstaje na skutek długu, bo dzisiaj pieniądz powstaje w momencie, kiedy ja udzielam kredytu, to wtedy w tym momencie jak gdyby kreuję pieniądz. Na tym polega ten mechanizm. No to mamy trzy razy tyle, więc dopóki będzie się to kręciło, no to jakoś będzie wszystko okej, okay, ale w momencie to tak jak przy licytacji, prawda, licytuję i dopóki licytuję, jeżeli mnie nikt nie sprawdzi, no to mogę nawet zgarnąć całą pulę. Dlatego oczywiście, no kto może i kto jest rozsądny, to wycofuje swoje aktywa i stara się w coś konkretnego to ulokować, ale tym niemniej rzeczywiście te pieniądze mnożą się w straszliwy sposób. I finansiści tak naprawdę to w tej chwili zastanawiają się, jak z tego wybrnąć. No bo sytuacja powstała taka, że mamy te bańki spekulacyjne, które gdzieś tam nam pękają po drodze, ale całość jeszcze jako tako funkcjonuje. No ale jak w pewnym momencie to wszystko zacznie się walić i ktoś powie, no dobrze, ale ja już nie chcę tych aktywów finansowych, tylko ja bym chciał coś konkretnego, to okaże się wtedy, że no niestety nie bardzo jest co kupić. Ja chcę przypomnieć, że takich baniek finansowych, które nam popękały, to mieliśmy w historii co najmniej 8 czy 9 bardzo głośnych. Pierwsza, jak mówiłam kiedyś, to była tulipanomania, kiedy ludzie kupowali takie zarażone wirusem cebulki, bo im się wydawało, że takie kwiaty są ładniejsze od takich zwykłych. Potem mieliśmy przecież te załamania takie straszliwe, te bąble takie związane z tymi kompaniami, jeszcze to był XVI, XVII wiek. Potem mieliśmy aferę Loa, mieliśmy wielki kryzys. Potem wydawało się, że troszkę już jest wszystko uspokoiło. No i mieliśmy ten ostatni kryzys, który też był przecież wywołany na rynkach finansowych na skutek spekulacji. Tak? Także jak mam spekulacje, no to niestety one prowadzą do takich właśnie zachowań. No nie umiemy w tej chwili jako finansiści sobie z tym problemem poradzić.
Radio Maryja, proszę.
Szczęść Boże, ja do rozmów telefonicznych.
Szczęść Boże, jest pani na antenie, proszę przyciszyć radio i słuchamy.
Już. Halo?
Tak, prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Emilia ze wschodniej Polski. Ja do tej perspektywy, jaką jaka czeka naszą ojczyznę. Chciałam jeszcze zauważyć, czy pani profesor słyszała o tym, że od 1 stycznia przyszłego roku wchodzą dowody osobiste bez adresu i bez wzoru podpisu. No i tak do tej powiedzianej, przedstawionej przez panią profesor historii, to jakoś bardzo współgra to, że rząd, można by tak alegorycznie powiedzieć, że rząd zamierza ustawowo zrobić nas bezdomnymi. Bo jeżeli ja będę miała dowód osobisty tylko z nazwiskiem i z PESEL-em, to jeśli coś się gdzieś ze mną stanie, to nie wiadomo, kto zawiadomi moją rodzinę, bo czy policja zechce, czy karetka pogotowia zawiadomić rodzinę, to może i lepiej, że wcześniej się umrze. A druga sprawa, łatwo będzie wtedy zająć właśnie te mieszkania, o których pani profesor mówiła, pustostany. I przecież nikt nie będzie mógł sprawdzić, kto zajął, bo jeżeli osiadacz dowodu osobistego będzie musiał wziąć z urzędu odpowiedniego zaświadczenie o tym, że on tu i tu zamieszkuje i będzie się tym zaświadczeniem razem z tym dowodem osobistym posługiwał, no to przecież chyba nikomu obcemu, tylko posiadaczowi dowodu osobistego będzie można takie zaświadczenie otrzymać. A więc wtedy kto zajmie moje mieszkanie, to nikt więcej nie będzie mógł sprawdzić, bo nie będzie miał dostępu do adresu nowego właściciela. Także do tego jeszcze kwasu, który mamy w naszej ojczyźnie, jeszcze dochodzi, ja tak to nazywam na własną rękę, że to ustawowo wprowadza się bezdomność. I ja bym chciała zapytać pani profesor, czy pani profesor zna kraj w Unii Europejskiej, czy gdziekolwiek, że już tak jest przygotowany dowód osobisty bez adresu zamieszkania. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy pani Emilio, szczęść Boże.
Ja na to pytanie odpowiedzieć nie mogę, bo to trzeba by być osobą, która rzeczywiście dokładnie zna sposób sporządzania dokumentów. Natomiast to, co pani powiedziała, to byłoby rzeczywiście bardzo niepokojące. Ja tylko chcę powiedzieć tyle, że jeżeli my chcemy, to pod numerem PESEL-u może być tak, teoretycznie teraz, kiedy mamy pełną informatyzację, że tam może być podany i adres zamieszkania zakodowany i wszystko i w pewnym sensie to nawet może byłoby bezpieczniejsze. Ja mówię o czysto technicznej stronie, tak? No bo to można, PESEL to jest taki numer, który nas identyfikuje, więc może być tak, że jest podany tylko PESEL, ale tam, jeżeli ktoś ma odpowiednie służby, tak jak jest na przykład przy korzystaniu z konta bankowego, tak? Ja wcale nie muszę znać swojego numeru konta, bo wystarczy, że ja idę do banku i bank poprzez mój numer PESEL-u jest w stanie wejść na moje konto, prawda? Czyli tak samo można by to rozwiązać, jeżeli chodzi o informację o adresie. Może być to pod pewnymi względami nawet troszkę bezpieczniejsze, bo jeżeli ktoś ukradnie komuś dowód, no to wtedy, jeśli ukradnie przy okazji klucze, no to jest powiedzmy jakieś bezpieczeństwo większe, bo nie będzie tak łatwo się włamać. Ale może być i też i takie zagrożenie, o którym pani mówi. Z tym, że ja chciałam co innego powiedzieć. Ja chciałam powiedzieć, że owszem, jesteśmy w tej chwili, mamy do czynienia z ogromnym zagrożeniem bytu naszego narodowego, no bo jeżeli podetniemy wszystkie gałęzie, na których siedzimy, no to w pewnym momencie okaże się, że rzeczywiście nie mamy żadnych podstaw egzystencji, a bez podstaw egzystencji przecież żadne społeczeństwo nie może funkcjonować. Ja jednak cały czas chcę powiedzieć, że ja głęboko w to wierzę i za każdym razem to powtarzam, że ja głęboko w to wierzę, że Polacy okażą się mądrzy i że tym razem nie dadzą się zwieść jakimś oszukańczym obietnicom, jakimś eleganckim garniturkom, jakimś straszeniu kogoś, że jeżeli ten dojdzie do władzy, to tam będzie jakiś totalitaryzm, albo że nam uciekną inwestycje i tak dalej, bo to są wszystko brednie. I dlatego właśnie, jeśli mówimy o tym, że trzeba by się między innymi uczyć ekonomii, trochę coś wiedzieć, na czym polega gospodarowanie, że każdą z tych rzeczy jest bardzo łatwo podważyć i powiedzieć, nie macie racji, kłamiecie. Przecież tutaj są twarde dane, które świadczą o czymś wręcz innym. Ja głęboko wierzę, jeszcze raz powiadam, że jeżeli nam się udało, a udało się, odbudować nasz kraj, mimo że system był wtedy totalitarny, bo mieliśmy przecież totalitarny system po II wojnie światowej. Mieliśmy absolutnie zmienione granice. Mieliśmy mnóstwo obywateli zamordowanych, 6 milionów mówią, może nawet więcej. Mieliśmy tak samo do czynienia i z emigracją, i ze wszystkim, co mogło być najtrudniejsze dla nas wtedy, to tym bardziej mieliśmy niewykształcone społeczeństwo. Przecież w Polsce był wtedy analfabetyzm i daliśmy radę. I zbudowaliśmy naprawdę kraj, którego nie trzeba się wstydzić, bo nie wszystko, co było w tamtych latach, jeżeli chodzi o wysiłek Polaków, było naganne. Myśmy żyli w tamtym czasie i wcale ten czas dla nas nie był taki zły. Są z tamtej epoki bardzo dobre filmy, które dzisiaj są cały czas wyświetlane i pokazywane jako wzorcowe. Stworzyliśmy polską szkołę filmową, stworzyliśmy wspaniałe dzieła literatury, stworzyliśmy mnóstwo pięknych budynków. Może one według dzisiejszych standardów nie są w pełni zadowalające, ale jednak dla nas było to wtedy bardzo dużo. To tym bardziej teraz, kiedy mamy naprawdę lepiej wykształcone społeczeństwo, kiedy mamy dostęp do, mimo wszystko, różnych dóbr, których wtedy nie mieliśmy, mamy również otwarty rynek finansowy i nie mamy żadnych barier, jeżeli chodzi o dostęp do tego, co w tej chwili na świecie jest cenne. Tylko chodzi o to, żeby nie łapać tutaj rzeczy, które są zupełnie bezwartościowe tylko dlatego, że błyszczą ładnie, tylko zastanowić się, bo najszlachetniejszy kruszec, kiedy jest wydobyty prosto ze złoża, to on nie jest ani błyszczący, ani piękny. Najpiękniejszy diament nie błyszczy tak pięknie, jak byle szkiełko. Więc chodzi tylko o to, żebyśmy się przestali dać oszukiwać i to w każdej sferze, zarówno w tych właśnie tej propagandzie, jak i również tym, kogo my naprawdę wybieramy. I żebyśmy przestali być obojętni. Ale jeszcze raz mówię, ja wierzę w to, patrząc na młode pokolenie, z którym mam do czynienia, że jest mnóstwo ludzi, którzy rzeczywiście potrafią myśleć w kategoriach szerszych. Że mamy ludzi doświadczonych i mądrych. To, że ich nie widać w telewizji, to nic nie znaczy. To nic nie znaczy. Są ogromne siły w naszym społeczeństwie i ja naprawdę głęboko w to wierzę, że jeśli dopuścimy mądrych ludzi do władzy, uczciwych ludzi do władzy, to tutaj drogą ewolucyjną wszystko się zmieni. Naprawdę w to głęboko wierzę.
Bardzo proszę, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Słucham, pracuję coś cały czas, robię i słucham. I jeszcze raz dziękuję, pani profesor. Przepraszam, nie przedstawiliśmy się. Ojciec Tadeusz Rydzyk. Przepraszam. Jeszcze raz wielkie dzięki, pani profesor. Wielkie dzięki. To jest za tę wiedzę nam przekazywaną. Obyśmy tylko zmądrzeli. Obyśmy tylko zachcieli wspólnie pracować, nie dać się manipulować tym ludziom, w których rękach są media libertyńsko-lewicowe. Niestety to jest niemal wszystkie media są, tak niemal mówię, niemal. Bardzo niewielki procent jest mediów katolickich, czy rzeczywiście polskich. Polskich to znaczy nie polskojęzycznych. To są polskojęzyczne. Media, mówi się media głównego nurtu. To, co ojciec Dariusz mówi, tu redaktor wspaniały i dziennikarz, ojciec, który jest teraz przy mikrofonie, to mówi, on nazwał to media mętnego nurtu. I tak ja to też powtarzam i dziękuję ojcu za to, żebyśmy tu się nie dali. Pani profesor, ale jeszcze jedno. Ja się obawiam, może ktoś powie niepotrzebnie, ale myślę, że mam jakieś podstawy do tych obaw. Wszystko to jest prawda, co pani mówi, To jest wojna z narodem katolickim. Katolickim. To jest wojna, to jest to, co arcybiskup Bagdadu powiedział w Polsce, że komuś zależy na wyeliminowaniu katolików, chrześcijan stamtąd. Są takie siły. Ale te siły są międzynarodowe i im zależy, cały czas jest ta walka. Jak ksiądz kardynał Francis George w Chicago, obecny kardynał i metropolita tam, powiedział kiedyś tak powiedział, jest taka sytuacja, takie nastawienie do Kościoła, takie działania przeciw Kościołowi również w Ameryce. I mówi, ja najprawdopodobniej jeszcze umrę normalnie, przypuśćmy, w łóżku. Mój następca w więzieniu, a jego następca jako męczennik. I po tym zniszczeniu, w takim przyjdą czasy, że przyjdzie następny, mówi biskup, będzie to powoli zbierał te resztki i będzie odbudowywał. Taki świat jest w tej chwili. Chodzi mi o filozofii, jakie wyznają, czy ideologie. To widać to, co dzisiaj zobaczyłem, chyba to w naszych wiadomościach, jeżeli dobrze pamiętam, nie pamiętam gdzie, ale tak, jak tam siedzą, w naszych chyba wiadomościach, i ta minister od równego traktowania, co ona opowiada, profesor? I o tym gender, co im przyszło do głowy? Płeć kulturowa. To zmiana, no jakie konsekwencje tego będą? To gorszenie dzieci, te zajęcia z dziećmi w przedszkolu, łącznie z masturbacją i z podobnymi sprawami. To widzę plany, jakie są, czytam książki. To ludzie mówią, nie, to nieprawdopodobne, mnie się w głowie nie mieści. I nie przyjmują do wiadomości. I jeżeli nie przyjmą do wiadomości i nie będą się bronić przed tym wszystkim, no to skończymy się. Jeżeli będą słuchać tych mediów mętnego nurtu, to będą mieli mętno w głowie, w sercu i mętne życie później. I takie bardzo, bardzo pokręcone życie. To jest jedno. Ale ja się boję jeszcze pani profesor jednego. Ja się boję o pokój. O pokój i bezpieczeństwo Polski. To nie jest żaden żart to, co się robi na Ukrainie. W tylu miejscach świata są jakieś te ogniska wojny. W tylu miejscach i teraz tak blisko. Tych szaleńców też nie przypuszczali, że w 1938 roku, jak będzie tam aneksja, tam prawda, czy Austria, czy Czechy, Sudety, prawda, i tak dalej, to że nie będzie wojny, łudzili się. A my jesteśmy, Polska, bezbronni. Jeden z generałów, nie pamiętam który, nie chciałbym, nie wiem, czy dobrze pamiętam, dlatego nazwiska nie będę mówił, niedawno mówił, że my możemy się bronić najwyżej 3 dni. Do czego jesteśmy doprowadzeni w Polsce? Do czego? Kto doprowadził do tego? To był plan, dokładny plan rozmycia Polski. Jakaś nienawiść do tej Polski, to co po traktacie wersalskim mówili o Polsce, prawda, tak bardzo brzydko, Rosjanie, prawda. No, w każdym razie wtedy mówili. I tak myślę, że właśnie bękart Europy. I tak patrzą na nas. I nie łudźmy się. A ci rządzący to mnie... Ja jestem chory, jak widzę. To wykształcenia nie mają żadnego. Przygotowania nie ma żadnego. Co to za przygotowanie magister historii? Jeszcze nawet po polsku napisać nie umie, tylko błędy ortograficzne. Co to za wykształcenie licencjat ma? No to ile ten licencjat... Całym szacunkiem, no ale to nie na ministra, no na litość boską. To niewykształcone, nieprzygotowane. Gdy porównujemy nawet z przedwojną, to proszę popatrzeć, jacy to ludzie byli. Prawda? Jakiego wielkiego formatu. Ci politycy, którzy pracowali nad odzyskaniem niepodległości i później nad budową Polski, chociażby ten przemysł, ten prawda, COP czy Gdynia. A oni teraz to wszystko poniszczyli, no. I jeszcze co jedno. Jeszcze słyszę, że no będą ich jeszcze gloryfikować w Unii Europejskiej. Pójdą i będzie dobrze. A nawet gdy w Polsce będzie, nie daj Boże, gdyby tu to przyszło do nas, a to jest bardzo blisko. To oni sobie będą gdzieś tam siedzieć. Będą sobie kpić. Doprowadzili Polskę do ruiny i teraz tak będzie. I ja jeszcze boję się właśnie o to. Jesteśmy nawet mentalnie nieprzygotowani w dużej mierze w Polsce na to, żeby myśleć po polsku. Żeby myśleć o ojczyźnie, o tym dziedzictwie ponad tysiącletnim. Tylko tak wszystko jak pijak, za przeproszeniem, w bardzo krótkim czasie wszystko przepić, zniszczyć. I tutaj też tak samo. I to jest dramat. To są skutki tej szkoły, media, to wszystko razem. Ten komunizm przez tyle lat nas chciał wyrwać z nas patriotyzm, ale wtedy jeszcze było więcej patriotów chyba niż wtedy opieraliśmy się i byliśmy patriotami. A teraz no duża część jednak nie myśli po polsku. Ja jeszcze raz mówię, powracam do tego, co zostaje nam też gorąca modlitwa o pokój, o bezpieczeństwo w ojczyźnie i powinniśmy się wszyscy o to modlić, o ugaszenie tego i na wschodzie też. To, co opowiadają w tych telewizorniach, a ten, że nie, bo to akurat, oni już wiedzą, że nic nie będzie, uspokajają nas, uciszają. A co mądrzejsi i odważniejsi odzywają się, mówią, jest niebezpiecznie. To może, no i dlatego proszę o modlitwę też. I nie wiem, co pani profesor na to. To wszystko jest bardzo ważne. I ekonomia, i rodzina, wszystko. Ale i spokój, jeżeli tego nie będzie, nie daj Boże. Mieliśmy 60 lat, ponad 60 lat nie mieliśmy wojny. Przedtem było gdzieś tak co 25 lat, prawda? Były wojny. Teraz tyle. Nie wiadomo. Oby nie było. W każdym razie my jesteśmy no, bezbronni. Jesteśmy i nie potrafimy się jakoś tak zmobilizować wszyscy, tylko się damy atomizować, dzielić, kłócić, prawda? I grabić do siebie każdy. Jak już się dostanie gdzieś tam, to tak kradnie niemiłosiernie. I polityka to jest tu bardzo często taka, no, układy interesów. Ty ukradniesz tyle, a ja ci pozwolę tyle. I tak ten, a nie naród, nie ludzie. I to trzeba odbudować sumienia. I to jest rola Kościoła też. Po prostu bezcenna ta rola. I gdyby nie Kościół, to byłoby już po wszystkim. Już byłoby po wszystkim u nas w Polsce. Dlatego ten Kościół tak atakują. Dziękuję serdecznie. Pani profesor, już poseł.
Mówię. Nie, ja nie jestem posłem, proszę ojca, i nigdy nie będę.
Premierem pani byłaby bardzo dobrym.
Nie,
pani
ja się do tego nie nadaję.
Tak, taki mądry człowiek, a nie. Nie, już nie chcę mówić. No, licencjusz. A przedtem to był... Wystarczyło, żeby umieć młotkiem pobić już na prezydenta, czy na premiera, czy na ministra. Takich znam przecież. No. Dajcie spokój. Zawodówka wystarczyła. No, Gomułka to miał jeszcze wieczorową szkołę zawodową.
No to także... mamy postęp. To mamy postęp jednak mimo wszystko.
I mamy... Dziękuję. Dajcie spokój. Ale no, czy ludzie tego nie widzą? Ja najbardziej się dziwię, pani profesor, że właśnie ludzie z uniwersytetów, jak słyszę profesor taki, a to wiedza słaba, tylko jakieś gdzieś tam, no i bardzo często honory i honoraria tylko, prawda? Bardzo często i to jest tak, charakteru nie ma. No takich ludzi potrzeba, takich jak profesor Hazan.
No ale to za to się płaci dużą cenę, tak. Proszę ojca.
Ale to trzeba wiedzieć, no to co? No to cóż, no ta kobieta, co się podpierała Duchem Świętym. Jedno wielkie oszustwo. Nie dajmy się oszukiwać i tyle. Oczy otwarte, to jest skandal, no. przecież to widać. I też myślę, nie dajmy się też brać na pobożność. Że on pobożny, on chodzi do kościoła. To, że chodzi, ale jeszcze popatrzy dużo. Przepraszam, że aż tak trochę chaotycznie mówię, ale tu trzeba, my musimy być bardzo mądrzy Polacy i sumienia. A teraz powiedziałbym jeszcze modlić się o pokój. O pokój, bo na pewno ojczyzna nasza też jest zagrożona. Nie tylko Ukraina. To jest bardzo blisko. Bardzo blisko. Patrzymy na te ruchy wszystkie, na te manewry, na to mówienie, na ten cynizm. To mi tak przypomina z historii już, prawda, bo tego nie pamiętam, ale no, myślę, że zresztą nie jedną wojnę. To się tak zaczynało, prawda? Wydawałby się nieraz niewinni, a później straszne rzeczy. Przepraszam, dzięki serdeczne i proszę o modlitwę wszystkich za ojczyznę, o pokój, o bezpieczeństwo dla nas, ale i o mądrość. I nad tym trzeba pracować wszyscy. Bóg zapłać.
Bóg zapłać.
Ja myślę, że to, co powiedział ojciec dyrektor, to rzeczywiście jest bardzo głębokie i mądre, ale ja bym tutaj tak się bardzo nie martwiła, bo jeżeli nawet ci ludzie, którzy ponoszą odpowiedzialność za zło, które się stało w Polsce, wyjadą i będą sobie żyli w luksusach, niech oni sobie żyją w luksusach. Tutaj nasz żywot nie jest taki długi i w sumie to, że oni odejdą, to już będzie dla nas ogromny plus. A co do zagrożeń, no oczywiście, że one są. Zagrożony jest Kościół, dlatego że Kościół uczy przede wszystkim pokory i odpowiedzialności za swoje czyny. Zagrożona jest rodzina, bo w rodzinie trwa proces wychowania. Zagrożony jest proces socjalizacji. To jest wszystko prawda, ale ja naprawdę bardzo głęboko wierzę w to, co było napisane w dzienniczku świętej Faustyny i wierzę, że to było objawienie. Że jeżeli ma zacząć się zmieniać ten układ globalny, bo tam chodziło o układ globalny, to właśnie z Polski wyjdzie ta iskra, która zacznie powolutku, powolutku, ale będzie sobie torowała drogę i zawrócimy z tej całej ścieżki, którą wybraliśmy, która wydawała się z początku dosyć atrakcyjna niektórym osobom, bo nie wszystkim, jako ludzkości. Myśmy po prostu poszli w złą drogę. To się zaczęło w XIX wieku, potem był tragiczny okres wojen, hekatomby, ofiar, a teraz po jakimś czasie względnego spokoju, względnego, znowu idziemy na tę samą drogę. Ja jednak wierzę, że tym razem zwycięży rozsądek i w pewnym momencie rzeczywiście ta przepowiednia, czy proroctwo, czy obietnica, która była zapisana przed tyloma laty, ona się spełni. Także mnie się wydaje, że najważniejsza rzecz w tej chwili dla nas, no to, co możemy robić, to róbmy z całych sił i starajmy się rzeczywiście czynić tyle dobrego, ile jesteśmy w stanie w najbliższym otoczeniu i również w szerszym, jeżeli mamy takie możliwości. Ale chyba najważniejszą sprawą jest zaufanie do Pana Boga, że On nas prowadzi właściwą drogą. Oczywiście, jeżeli nie jesteśmy w konflikcie z własnym sumieniem, no bo jeżeli ktoś jest w konflikcie z własnym sumieniem, to wtedy na pewno nie idzie według wskazań Pana Boga. No i też taka dosyć ważna sprawa, żeby nie utożsamiać własnej woli z wolą Pana Boga, tylko raczej starać się odczytać, jakie są te wskazówki. I Kościół tego uczy. I Kościół tego uczy bardzo, bardzo dobrze. Właśnie dlatego jest tak strasznie atakowany wszędzie na świecie. Ale jednak ja myślę, że jak Kościół przetrwał tak potworne prześladowania, przeszedł tak ogromne próby, to i tę próbę przejdzie zwycięsko. Pan Bóg prowadzi takimi kamienistymi ścieżkami i cielistymi, ale jednak zawsze zdobywamy na tych ścieżkach jakieś tam doświadczenie. To dotyczy zarówno indywidualnych losów ludzi, jak i właśnie całych narodów. I wydaje mi się, że jesteśmy w jakimś okresie próby, ale wydaje mi się, że i tym razem damy radę. Tylko jak mówię, no trzeba działać spokojnie, rozważnie, a przede wszystkim no, szanować to, co zostało nam objawione i przekazane.
Pani profesor, to program na żywo. Widzę, że jest jeszcze sporo telefonów, więc pytanie takie wprost, może niezręczne, bo wprost. Czy po północy...
Może być, jeżeli mamy taką możliwość, to ja chętnie zostanę, oczywiście. No przecież to... ja tutaj będę dzisiaj Jestem w ogóle bardzo szczęśliwa, że mam okazję tutaj być, bo dawno nie byłam. I cieszę się, że to, co mówię, no jednak ma jakiś oddźwięk. Nawet jeżeli ktoś się ze mną nie zgadza albo ma inny punkt widzenia, to dobrze, że możemy ze sobą w ogóle porozmawiać.
Temu służy Radio Maryja.